Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, teraz i zawsze. Bardzo serdecznie dziękujemy ojcu Benedyktowi za przekazanie głosu do Limanowej. Jak mamy w zwyczaju, w poniedziałki zazwyczaj rodzina Radia Maryja odwiedza się, spotyka się w różnych miejscach naszej ojczyzny, nie tylko, aby przedstawiać koloryt, piękno, przedstawiać również te wartości, którymi dana społeczność żyje, którymi się karmi. I dziś chcemy nasze spotkanie, nasze rozmowy niedokończone, tę drugą część spotkania rodziny Radia Maryja w ramach naszych rozmów niedokończonych poświęcić zagadnieniu duszpasterstwo w duchu nowej ewangelizacji przy sanktuarium pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej oraz diecezji Tarnowskiej. Bardzo serdecznie pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja, wszystkich radiosłuchaczy właśnie z Limanowej, z tego przepięknego miejsca, jakże malowniczo położonego. Skąd ta nazwa Limanowa? Tutaj za chwileczkę dopytamy gospodarza miejsca. Myślę, że, bo to też jest, myślę, że taka no, szczególna rzeczywistość związana z tym, skąd dana nazwa się wzięła. A jesteśmy w duchu szczególnym, ponieważ wczoraj właśnie tutaj w Limanowej przeżywaliśmy stulecie konsekracji kościoła. Także pewnego rodzaju zwieńczenie obchodów, które księże proboszczu miesiąc, tak? Miesiąc praktycznie trwał, tak?
Szczęść Boże. Tak, w tym roku obchodzimy w naszej parafii setną rocznicę konsekracji naszego kościoła parafialnego, także 55. rocznicę koronacji cudownej figury Matki Bożej Bolesnej i 30. rocznicę wyniesienia kościoła do rangi bazyliki mniejszej. W naszym sanktuarium...
Także może tu o historii jeszcze powiemy, księże prałacie, ale już ksiądz prałat to może przedstawimy bardzo serdecznie. Ksiądz prałat Wiesław Piotrowski, proboszcz parafii Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Bardzo serdecznie też dziękujemy za zaproszenie, za to, że dzisiaj mogliśmy tutaj uczestniczyć, wspólnie się modlić właśnie u boku Matki Bożej Bolesnej i składać również te wszystkie intencje rodziny Radia Maryja. Za to bardzo serdecznie dziękujemy, za gościnę, za przyjęcie, za to, że możemy również i ten temat dzisiaj realizować podczas naszego spotkania. Przy naszym stole tutaj są następujący również goście. Pani Janina Lachcik, założycielka kół koronkowych. Koła koronkowe. Ciekawe, cóż to takiego jest. Ale to za chwileczkę pewnie się również dowiemy, ale również nieustającego różańca i intronizacji rycha różańcowego w parafii. To wszystko dzieło, proszę, jednej osoby. Można? Można. Także bardzo tego też serdecznie pani gratulujemy. Jest wraz z nami pan Józef Szymon Wroński, historyk sztuki, germanista, tłumacz. Także od takiej strony również i historycznej chcemy spojrzeć na tę przestrzeń, w której się znajdujemy. I bardzo nam miło, niezmiernie się cieszymy z obecności księdza biskupa Artura Ważnego, biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej. Księże biskupie, dziękujemy za przewodniczenie dzisiejszej mszy świętej, za skierowane do nas słowo, jakże budujące i za to przywołanie również tych słów Matki Boskiej. Myślę, że jakże mocno, przynajmniej mi osobiście, ale myślę, że tak rozmawiając się również przy kolacji wielu z nam zapadło to w serce. Za to bardzo serdecznie dziękujemy. I może rozpocznijmy od księdza proboszcza, aby właśnie osadzić w tym miejscu, w którym się znajdujemy, w kontekście ewangelizacji, w kontekście również tej sytuacji, w której się obecnie znajdujemy w Kościele w Polsce, w naszej ojczyźnie. Jak wygląda ta ewangelizacja właśnie tu w parafii Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej?
Mamy takie szczęście, że tutaj w Limanowej jest sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej. czcimy Maryję nie tylko jako parafianie, ale także pielgrzymi, którzy tutaj przybywają. To sanktuarium jest znane nie tylko w Beskidzie Wyspowym, ale też w całej diecezji tarnowskiej w Polsce. Dzięki Radiu Maryja i telewizji Trwam zostało rozsławione też i poza granicę kraju, za co w tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj już po raz 8 gościliśmy telewizję Trwam i Radio Maryja w naszej parafii. Oczywiście ten ostatni okres pandemii był bardzo trudny. Wiemy, że nie wszyscy mogli przychodzić do kościoła, modlić się. Był to dla nas duszpasterzy też bardzo, można tak powiedzieć, smutny czas, bo zostaliśmy posłani, aby służyć, aby sprawować sakramenty święte, aby głosić. Dobrze, że dzięki internetowi mogliśmy mieć jakiś kontakt z naszymi wiernymi. W naszym sanktuarium już od kilku lat jest transmisja internetowa mszy świętych. W ten sposób wiele osób mogło uczestniczyć w nabożeństwach. Przy naszym sanktuarium działa ponad 20 różnych grup. Są to grupy dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych. Te osoby angażują się na co dzień w życie parafii. Mamy spotkania formacyjne, mamy różne spotkania też w grupach, w salach. Cieszę się, że wiele rodzin należy do domowego kościoła. Mamy też nowe wspólnoty, niedawno założone, jak chociażby wspólnotę kół koronkowych, jak rodzinę świętego Szarbela, która gromadzi się też raz w miesiącu na nabożeństwie ku czci tego świętego. Mamy też oczywiście arcybractwo Najświętszego Serca Pana Jezusa, mamy też Bractwo Matki Bożej Bolesnej, Akcję Katolicką, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, jest Ruch Czystych Serc dla Młodzieży, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Dzieci Maryi, liturgiczna służba, ceremoniarze, lektorzy, ministranci, aspiranci, ponad 150 osób tylko w tej liturgicznej grupie się znajduje. W sumie jest prawie 1000 osób zaangażowanych bardziej niż tylko w niedzielną Eucharystię. Staramy się przede wszystkim zwracać uwagę na życie sakramentalne. Bardzo często powtarzamy o konieczności życia w łasce uświęcającej, aby wszyscy mogli przystępować do Komunii Świętej. To jest dla nas priorytet, by wszyscy, którzy przychodzą do kościoła, nie tylko byli obecni na mszy świętej, ale w pełni w niej uczestniczyli. I do tego prowadzi nas Maryja. Ojciec Święty, gdy koronował cudowną figurę Matki Bożej w Limanowej, mówił o tym, że Maryja prowadzi nas do Jezusa. I to jest dla nas takie założenie duszpasterskie, abyśmy gromadzili się wokół Maryi, która prowadzi nas do Jezusa i poprzez działalność różnych grup, ale też poprzez duszpasterstwo ogólne, poprzez nabożeństwa. Mamy ich bardzo dużo. Nabożeństwa ku czci Matki Bożej. W każdy piątek gromadzimy się wraz z chorymi. Prosimy o uzdrowienie dla nich. Mamy też nabożeństwo Matki Boskiej Bolesnej, specjalne nabożeństwo w naszym sanktuarium, dróżki maryjne. Jest również nieustanna modlitwa w każdą środę. Tych nabożeństw w ciągu roku jest bardzo dużo, chociażby też bardzo licznie nawiedzane nabożeństwo przez nie tylko naszych parafian, ale i z sąsiednich miejscowości, Różaniec Fatimski, gromadzący po kilka tysięcy osób od maja do października, a od listopada do kwietnia mamy nabożeństwo ekspiacyjne w pierwsze soboty miesiąca, na którym również gromadzi się bardzo dużo osób. W naszym sanktuarium też jest bardzo wyraźny rys, można powiedzieć, taki pątniczy. Wiele osób też pielgrzymuje do różnych sanktuariów. Nawet i do naszego sanktuarium pielgrzymują nasi parafianie, bo podczas tygodniowego odpustu z różnych części parafii, przychodzą grupy, modlą się, ofiarują swoje pielgrzymowanie Matce Bożej. A w okresie Wielkiego Postu z kolei mamy wiele też nabożeństw wielkopostnych, pasyjnych. W naszym sanktuarium możemy więc mówić o takim duszpasterstwie, o pobożności maryjno-pasyjnej. Zwracamy szczególną uwagę na duszpasterstwo maryjne, ale też oczywiście na Eucharystię, bo Maryja nas wciąż prowadzi do Jezusa, ona wciąż nam ukazuje Jezusa i tak jak Karol Wojtyła, wtedy jeszcze jako arcybiskup, metropolita krakowski, mówił nam, abyśmy zawsze się gromadzili koło Maryi. Tak staramy się czynić i jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że Maryja jednoczy nas wokół siebie i wokół Jezusa, swojego Syna. Wciąż w naszym sanktuarium realizujemy testament spod krzyża. Jezus ofiarował nam Maryję jako swoją matkę, dał nam, a my jesteśmy za to wdzięczni i przychodzimy do Maryi z wszystkimi naszymi problemami. Także teraz, w tym ostatnim czasie, kiedy przeżywaliśmy różne trudności, rozterki, wiemy, że ten czas pandemii sprawił, iż niektórzy też przestali chodzić do kościoła, inni stracili kontakt ze swoimi bliskimi. Te wszystkie sprawy polecamy Maryi i dziś możemy powiedzieć, że cieszymy się, iż Maryja na nowo zjednoczyła nas wokół Jezusa. Bolejemy nad tym, że są różne problemy, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. To też do nas dociera, ale nie zniechęcamy się, staramy się je przezwyciężać, staramy się przede wszystkim ukazywać te pozytywne wartości, które są, zachęcać do uczestnictwa w nabożeństwach. Również to dzisiejsze spotkanie w naszej bazylice, jestem przekonany o tym, pomogło wielu umocnić naszą wiarę. Podchodziły różne osoby, dziękowały za to spotkanie, cieszyły się, że Radio Maryja, Telewizja Trwam są w Limanowej. Po poprzednich transmisjach otrzymywaliśmy wiele listów, telefonów, podziękowań właśnie za to, że dzięki takim spotkaniom ta wiara jest umacniana, że ludzie gromadzą się w kościele, że się spotykają, że chcą przychodzić, by się pomodlić. To wszystko składa się na taką naszą też radość, wdzięczność przede wszystkim Panu Bogu i Matce Najświętszej, że wysłuchuje nas bardzo wielu, nie tylko pielgrzymów, ale i mieszkańców naszej parafii, składa podziękowania za to, że zostali wysłuchani. Więc to jest powód do dziękowania za to wszystko, co Pan Bóg przez stawiennictwo Maryi dla nas czyni.
Bóg zapłać, ksiądz prawat Wiesław Piotrowski, proboszcz parafii Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Ksiądz proboszcz zaproponował ten temat, duszpasterstwo w duchu nowej ewangelizacji przy sanktuarium pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej oraz diecezji tarnowskiej. Tutaj ksiądz prawat wspomniał o tych różnych zaangażowaniach, o tych różnych grupach, które funkcjonują tutaj przy parafii, przy bazylice mniejszej. Jest wraz z nami pani Janina Lachcik, założycielka kół koronkowych nieustającego różańca. Pani jest również inicjatorką Jerycha Różańcowego tu w parafii. Wiele osób przeżywa teraz taki szczególny czas pewnego rodzaju takiego zniechęcenia, pewnego rodzaju też takiej apatii, że nie chce się, nie da się, że ja nie zrobię, że to jest trudno. Pani przeżywa, nie wiem, drugą młodość, tak możemy tutaj określić, i proszę, i podejmuje różnego rodzaju zaangażowania i działania. Co dla pani? Dlaczego pani akurat właśnie podjęła taką inicjatywę tylu różnych rzeczywistości w tej parafii i co to daje zarówno pani, jak i tym osobom, z którymi się pani spotyka?
Ja należę do grup modlitewnych. Mamy grupy modlitewne związane z kołami koronkowymi, z różańcem nieustającym, który modlimy się każdego 15 miesiąca, dnia 15 miesiąca za ojczyznę, za kościół. i mamy adorację Najświętszego Sakramentu, gdzie po dwie osoby ofiarują przynajmniej jedną godzinę w miesiącu, adorując Najświętszy Sakrament. Poza tym raz w roku przed odpustem mamy tam grupę Jerycho-Różańcowe, które, to znaczy jest taka modlitwa 7 dni, 7 nocy, modlitwa błagalna, przebłagalna i uwielbienie i przeproszenie za wszystkie zniewagi, za wszystkie świętokradztwa, które się dzieją w naszej ojczyźnie i poza naszą ojczyzną. Te wspólnoty powstawały tak stopniowo. Pierwsza to powstała po nawiedzeniu w naszym sanktuarium obrazu Jezusa Miłosiernego z Łagiewnik. Po tym nawiedzeniu powstały koła koronkowe. Po prostu powstała taka myśl, żeby ta Matka Boża, która tak trzyma tego Pana Jezusa, pokazuje nam, jak jest bardzo cierpiący, żeby jakoś to podkreślić, że w naszej bazylice, żeby były nabożeństwa Drogi Krzyżowej. I w wyniku tego przemyślenia powstały koła koronkowe. Koła koronkowe też powstały dzięki telewizji Trwam, bo właśnie jak myślałam nad tym, co zrobić, żeby były osoby, które przyjdą, będą prowadziły drogi koronkowe, drogi krzyżowe, to wtedy jakoś tak trafiłam na program, gdzie siostra Marietta udziela informacji na temat kół koronkowych. No i ponieważ ksiądz proboszcz zgodził się na powstanie takich kół, to już właśnie to wszystko się jakoś tak zaczęło. I dosyć szybko osoby zgłosiły się. No i w tej chwili mamy 35 kół, czyli około 320 osób. I spotykamy się dwa razy w tygodniu. Każde koło ma drogę krzyżową w poniedziałek i w piątek. No i koronka do Bożego Miłosierdzia, czyli godzinę miłosierdzia całą modlimy się. To jest... A raz w miesiącu spotykamy się z naszym opiekunem, księdzem proboszczem, i wtedy mamy takie informacje oraz jakąś taką formację związaną z Jezusem Miłosiernym i z siostrą Faustyną. A ponieważ osoby dosyć chętnie zaczęły przychodzić i modlić się, więc później powstała jeszcze taka myśl, że może by jeszcze coś zrobić, ponieważ był rok eucharystyczny się miał zacząć. No i wtedy właśnie odnowione zostało, adoracja została odnowiona w tym, bo już była u nas taka adoracja przy Najświętszym Sakramentem, ale tak troszkę się wykruszyły osoby, zmarły albo wyjechały, więc to zostało odnowione i powstała taka wspólnota czcicieli Nieustającego Różańca, ale właśnie z tych kół koronkowych prawie 90% osób modli się tam adoruje. To polega na tym, że każdy odbiera sobie tyle, ile może obrać, darować Panu Jezusowi czasu w ciągu miesiąca. Szczególnie to jest jedna godzina w miesiącu, ale są osoby, które adorują też codziennie. Także w miarę możliwości obsadzamy od godziny po mszy świętej ósmej do mszy świętej wieczornej, do godziny osiemnastej. Adorują wszyscy, nie tylko z kół koronkowych, bo adorują też ze wszystkich wspólnot, kto tylko chce adorować. No i młodzież też, jeżeli tylko chce, to również się włącza. No, następna wspólnota to jest wspólnota nieustającego różańca świętego. To zupełnie jakoś tak przypadkowo spotkałam się z osobami, które w Gieczwałdzie organizowały taką modlitwę i poinformowały mnie, że w każdej parafii chciałyby, żeby taka modlitwa była za ojczyznę, za kościół, no i za inne intencje, które parafia ma. To się też u nas przyjęło. Zgłosiły się osoby, są dwie grupy, które w każdego 15 modlą się. Każdy ma wyznaczone pół godziny. To jedną część różańca odmawia od północy do północy. Także są dwie grupy, to na każde pół godziny dwie osoby się modlą, no bo czasem ktoś chory, czy jakieś są inne sprawy, no to wtedy jest zawsze ta możliwość, że jest ciągłość modlitwy. I także następna grupa, no to było Jerycho Różańcowe, które zorganizowaliśmy przed odpustem, żeby jakoś tak podkreślić to, że chcemy Matce Bożej dać tą modlitwę, polecić wszystkie nasze intencje i no, złączyć się, przygotować się duchowo do tego odpustu. I tutaj jakoś tak duże było moje zaskoczenie, że ludzie chcieli tego i nawet w nocy przychodzili, także bez przerwy były osoby, które się zgłaszały na modlitwę i ta modlitwa była taka dynamiczna, taka, która bardzo zbliżyła nas do Pana Jezusa, do Matki Bożej. Te formy odmawiania różańca były różne, także nie czuło się jakieś znużenia, zawsze było taka chęć była modlitwy i ktoś, kto chciał przyjść, o którejkolwiek godzinie mógł dołączyć do nas, ale oprócz tego to było organizacyjnie tak przygotowane, że każdy zgłaszał wcześniej, jaką chciałby mieć godzinę, przychodził na tą godzinę i modlił się według już kolejności różańca. Myśmy zaczynali od części radosnej i tak przez wszystkie dni ciągłość.
Pani oczywiście. Nino, i w tym miejscu też pragniemy Pani pogratulować tego, że jest Pani takim przykładem osoby takiej iskierki. Taka iskierka, która się tli, ale od której może się rozpalić płomień, ogień, który dalej obejmuje. Ogień Ducha Świętego, niech to będzie też pewnego rodzaju inspiracja, przykład do tego, aby w naszych parafiach, w naszych wspólnotach również takie iskierki zaistniały. Może tli się w naszej głowie właśnie taki pomysł, aby w taki czy inny sposób zaangażować taką czy inną wspólnotę w naszej parafii, czy uruchomić taką wspólnotę. I tutaj Pani jest, myślę, że świetnym przykładem tego, że można, że da się. Da się, tylko trochę dobrych chęci, nawet w tym jakże trudnym czasie. Duszpasterstwo w duchu nowej ewangelizacji przy Sanktuarium pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej oraz diecezji tarnowskiej. To temat naszego spotkania. Wspomnieliśmy o tej formie ewangelizacji od strony duchowej, od strony poszczególnych grup, ale właśnie pytanie, czy ewangelizować również można poprzez architekturę? Z pewnością tak. I kiedy spojrzymy chociażby na tutaj Bazylikę Mniejszą, inicjator budowy tej świątyni, ksiądz Kazimierz Łazarski, kiedy ta myśl mu się zrodziła i kiedy pomyślał, w jakim stylu wybudować tę świątynię, to ponoć zgłosił się do jednej z uczelni i aby ogłosić konkurs na pewnego rodzaju właśnie projekt tego, w jaki sposób miałby wyglądać ten kościół, ta świątynia. I wygrał projekt Zdzisława Mączyńskiego. Dlaczego? Ponieważ ten projekt zawierał wiele nawiązań do tego terenu lokalnego, ale wiele również nawiązań do treści patriotycznych. W jaki sposób, tutaj spoglądając na tę świątynię, w jaki sposób ta architektura również ewangelizuje? Prosimy bardzo, pan Józef Szymon Wroński, historyk sztuki.
Świetne pytanie i odpowiedź narzuca się sama. Oczywiście poprzez architekturę, sztukę, kulturę, tradycję możemy ewangelizować. Ale pytanie sięga bardzo głęboko. Jeżeli chcemy dogłębnie odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba powiedzieć, że księdzu Łazarskiemu nie chodziło tylko o budowanie kościoła, ale właśnie o ewangelizację. Żeby to społeczeństwo, które było w pewnym marazmie, że nie mogło się odnaleźć, znalazło cel. Ten cel, żeby ich jednoczył, żeby budowali kościół, ale kościół taki, który będzie działał na nich. I poprzez tą ewangelizację w tym kościele ksiądz Łazarski osiągnie ten właściwy cel, czyli doprowadzi do Jezusa, tak jak dzisiaj ksiądz biskup mówił, i Maryję. Zresztą świetnie pokazuje to fasada kościoła, gdzie na szczycie mamy Chrystusa adorowanego przez anioły, a więc krzyż, ofiara Chrystusa, a z tyłu mamy hostię, czyli ofiarę eucharystyczną, a w tym panonie mamy Matkę Boską, czyli narzucają się aż dwa słowa ewangelizacyjne, compassio i corredemptio, współcierpienie i współodkupienie. To pytanie jest tak szerokie, ale tak ciekawe, że w kilku słowach muszę powiedzieć, że z tym kościołem wiąże się bardzo, bardzo ciekawa historia. Mianowicie w tym czasie była to młoda Polska. W architekturze poszukiwano stylu narodowego. Wiemy, że kiedyś poeta powiedział, że Polacy nie gęsi swój język mają. A muzyką Chopin miał trafiać do serc. Również do serc miał trafiać Sienkiewicz ku pokrzepieniu serc, prawda? No ale architekci powiedzieli, my nie jesteśmy gorsi, my chcemy również trafiać poprzez architekturę. Rozpisano konkurs, ale tym wszystkim kierowała Matka Boska. Dlatego, że ksiądz Łazarski, jak pojechał do Krakowa, to nie ma żadnego adresu. Szedł sobie tak przed siebie i zobaczył napis Akademia Sztuk Pięknych. Wstąpił do akademii i natknął się na Jacka Malczewskiego. Jacek Malczewski kiedyś o sobie powiedział, gdybym nie był Polakiem, nie mógłbym być malarzem. W tym się zawierało się wszystko. Że z polskości wynikała ta jego sztuka, Jacka Malczewskiego. I mówi tak Jacek Malczewski do księdza Łazarskiego. Świetnie, że się ksiądz tutaj zgłosił. Właśnie ksiądz jest pierwszym, który z czymś takim przychodzi. Proszę iść na ulicę Wolską, dzisiaj to jest ulica Piłsudskiego 14, i tam do Warchałowskiego, który jest szefem polskiej sztuki stosowanej, zgłosi się i on księdzu powie resztę. Rozpisano konkurs w 1908 roku. W 1909 roku w dniach 3-5 maja, więc w nawiązaniu do Konstytucji 3 maja, konkurs został rozstrzygnięty. I tu dlaczego wygrał ten konkurs? Dlatego, że nawiązywał po pierwsze do architektury drewnianej. Kiedyś jeden z badaczy i rzeźbiarzy wspaniały powiedział tak. Architektura murowana jest architekturą w Polsce, natomiast architektura drewniana jest architekturą polską. I Zdzisław Mączyński nawiązał do starego kościoła, który tutaj stał. Po pierwsze. Po drugie, stary Kościół nie miał podcieni, ale inne kościoły polskie miały podcienie. On po prostu zupełnie odpodcienie. Z przodu był podcień. Następnie uzupełnił go takie elementy, które mówią o polskości. Przecież jak patrzymy dzisiaj na Kościół, to w szczycie od prezbiterium mamy Matkę Boską Królowej Korony Polskiej. A oczywiście na fasadzie mamy krucyfiks. Ten kościół jest pełen elementów polskich i jest zbudowany w tak zwanym nurcie swojsko-narodowym. Przeglądając prasę międzywojenną, natknąłem się na kapitalny artykuł, gdzie dziennikarka pyta, czemu się o tym cudzie polskiej sztuki kościelnej tak mało wie? I czemu tak skromnie kryje się ta perła sądeczyzny w potulnej Limanowej, omal nieznana? Wstąpcie do Limanowej. Oglądać ten jedyny w swoim rodzaju dokument świetnego smaku artystycznego. A duma was opanuje, że stać nas na rzeczy piękne i wielkie i tak za serce ujmujące.
Pan Józef Szymon Wroński, słyszymy, że znawca, ale jeszcze bardziej słyszymy, że pasjonat. Pasjonat sztuki, historii sztuki. Zresztą spod autorstwa pana profesora wyszedł przewodnik taki ilustrowany właśnie po bazylice i tutaj są opisane poszczególne elementy. To jest również, myślę, że no, taka mrówcza, niezmiernie mrówcza praca, aby opisać, aby też w takiej formie no, bardzo myślę, że prostej i ujmującej podać te treści. Tak, tego też gratuluję.
Tak, świetnie to powiedziane. Użyte zostało słowo mrówcza praca. Zgadzam się z tą mrówczą pracę, z tym słowem, ale jeszcze dodam jedno. Benedyktyńska praca, ale to już nie moja, tylko księdza proboszcza. Czyli mrówcza praca spotkała się z benedyktyńską pracą, bo mój był tekst, a ksiądz prałat, doktor Wiesław Piotrowski, wykonał całą resztę, układ, zdjęcia i powstała z mrówczej benedyktyńskiej pracy ilustrowany przewodnik,
który jakże wpisuje się w te jubileusze, które parafia Bazylika przeżywa. To pan Józef Szymon Wroński, a my przypomnimy, jesteśmy w Limanowej, gdzie w dniu dzisiejszym gości rodzina Radia Maryja podczas naszego spotkania w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej. O tym sanktuarium mówimy też o ewangelizacji w różnych wymiarach, w różnych sposobach. Zapraszamy również bardzo serdecznie nasze drogie radiosłuchacze do współtworzenia czasu naszego spotkania. Proszę, aby przygotować sobie coś do zanotowania, coś do pisania. Za chwileczkę podam numery kontaktowe do naszego studia, abyśmy mogli również i w ten sposób współtworzyć tę przestrzeń naszej dzisiejszej rozmowy na temat duszpasterstwo w duchu nowej ewangelizacji przy sanktuarium pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej oraz diecezji tarnowskiej. Księże biskupie, bardzo cieszymy się obecnością księdza biskupa, tym bardziej, że przeżywamy teraz taki szczególny czas, jeśli chodzi o wiarę, o ewangelizację, o budzenie pewnego rodzaju ducha, ponieważ no, chociażby ta pandemia, widzimy, napełniła nasze serca pewnego rodzaju i lękiem, i pewnego rodzaju obawami. Wiele osób też no, gdzieś wystygło, jeśli chodzi o wiarę. I pytanie, to co na przykład tutaj, o czym mówiliśmy do tej pory, prawda? Poszczególne grupy parafialne działające. Tutaj bardzo się cieszymy, o czym wspominała pani Anina, że przychodzą ludzie, że chcą się angażować. Ale może wróćmy do Pisma Świętego i do Nikodema, który nocą przyszedł do Pana Jezusa i usłyszał te słowa, że trzeba się ponownie narodzić, bo ten, kto się ponownie nie narodzi, nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. A ostatnio w Ewangelii znowuż Pan Jezus mówi nam, abyśmy się stali jak dzieci, bo inaczej nie wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. I teraz rodzi się pewnego rodzaju refleksja, pewnego rodzaju pytanie, również odnośnie właśnie nowej ewangelizacji. Na czym ma polegać to ponowne narodzenie? to stanie się dzieckiem w tym kontekście czasów, które teraz przeżywamy?
Pewno to jest złożony problem i specyfika danego miejsca, osób, ludzi, społeczności, która żyje na danym miejscu, musi być tutaj uwzględniana, bo Duch Święty przychodzi do konkretnej społeczności. Ale patrząc na Limanową, myślę, że to jest taki szczególny teren, szczególne miejsce. Miałem tę łaskę zaczynać moje kapłaństwo właśnie tutaj 30 lat temu. I odpowiadając na pytanie, co to znaczy być dzieckiem przed Bogiem, to chcę przywołać świętego Tomasza z Akwinu, który podał takie cztery motywy odniesienia do ojca, dziecka. I najpierw mówi, że dziecko adoruje ojca. Czyli to, co jest pierwsze i myślę także dla ewangelizacji, dla ewangelizatorów, to jest adoracja, to jest modlitwa. I to, o czym tutaj słyszymy, te wszystkie wspólnoty głównie są najpierw modlitewne. I to, co odkryłem i co widzę w Limanowej przez lata, to jest właśnie taka szczególna więź z Panem Jezusem, z Matką Bożą na modlitwie, na adoracji, na takim cichym trwaniu. Właśnie to, myślę, patrzenie na Pietę, gdzie Maria trzyma Jezusa w ciszy, gdzie stoi pod krzyżem w ciszy, te Ewangelie ciągle przywołujemy tutaj w tym sanktuarium, jest takim, myślę, motywem, inspiracją dla ludzi, żeby od tego zaczynać. To odkryłem przed wielu laty. Właśnie dla wielu ludzi to takie zagłębienie się w osobistą relację z Bogiem, to trwanie w adoracji, w milczeniu, na modlitwie było dla mnie fascynujące. Ja to przeżywałem bardzo głęboko, tego się tak naprawdę uczyłem tutaj. Bo to jest początek ewangelizacji, że ewangelizatorzy spotykają się z Bogiem, napełniają się Jego miłością, Jego łaską, a potem nie mogą tego zatrzymać dla siebie. I to widziałem też u rodziców, w rodzinach. Myślę, że to dalej jest mocne. Ewangelizacja dokonuje się tutaj, dokonywała w rodzinie. I to jest, myślę, bardzo ważne. I ten problem spotkania dzisiaj człowieka niewierzącego jest o tyle utrudniony, że on już jest poza rodziną, że rodzina nie ma na niego wpływu, że młodzież nie przejmuje już w rodzinie wiary. Dokonała się jakaś taka zapaść. Są takie badania, które o tym mówią. A tutaj ciągle rodzina jeszcze jest mocna. Ciągle ten przekaz podstawowy, kerygmatyczny dokonuje się jeszcze w rodzinie. I myślę, że stąd jest taka moc, która stąd płynie. Druga rzecz, drugie odniesienie, o którym mówi święty Tomasz, to dziecko jest gotowe naśladować ojca. Patrzy na niego i chce go naśladować, więc tutaj wielu ludzi właśnie w taki sposób żyje, że powołuje się na Ewangelię w takiej codziennej swojej krzątaninie. Tego doświadczałem przed laty. Takie proste rzeczy, proste sformułowania, komentarze, mądrości ludowe. Ja byłem zachwycony tym, że właśnie ludzie tak prosto odpowiadali na to, że no robi tak, bo po prostu tak przeczytał w Ewangelii. I to było dla mnie takie bardzo jasne odkrycie, że no przecież tak trzeba, tak? Naśladować Boga, no to czytać Ewangelię i patrzeć na Jezusa. I trzecie odniesienie, o którym mówi święty Tomasz, żeby być jak dziecko, to jest posłuszeństwo, Słowo Boże. Tutaj spotkałem ludzi, którzy naprawdę poważnie biorą Słowo Boże do serca. Wspólnoty, które są kształtowane przez Boże Słowo, które są przemieniane przez Słowo. Też to dla mnie było takie odkrycie, że można tak na serio brać Słowo Boże, że to tylko w seminarium było możliwe. Nie, okazuje się, że w też takim codziennym życiu ludzkim się dokonuje. Więc to mnie tak bardzo też fascynowało. I następna rzecz, dziecko jest gotowe przyjąć upomnienie od taty. I to, czego doświadczyłem, potem nigdzie tego tak nie widziałem, to spowiedź, konfesjonał, czyli przychodzenie do Boga i mówienie przepraszam. Odkrycie, że jestem grzesznikiem, że nie wszystko mi wychodzi, że jestem słaby, taka szczerość w skrusze, w przyznaniu się do winy, tego nie spotykałem gdzie indziej, więc jest to takie mocne na tym terenie, że przychodzi do spowiedzi i regularnie oddaje Bogu grzechy. praktycznie przez te 4 lata, kiedy tutaj byłem, dzień w dzień, dziesiątki spowiedzi. Tak, tu sanktuarium funkcjonuje, jest dyżur w konfesjonale, jest wieczysta adoracja i wiem, że zawsze tutaj można przyjechać i się wyspowiadać. To są takie momenty dotyczące dzieci, natomiast ewangelizacja właśnie ma dotyczyć, nowa ewangelizacja tych, którzy już do kościoła nie chodzą i to pewnie jest pewnie szerszy problem, o którym trzeba będzie jakoś rozmawiać szerzej.
Ksiądz biskup Artur Ważny, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, który pierwsze lata kapłaństwa właśnie rozpoczynał pod czujną opieką Matki Bożej Bolesnej w Limanowej. Pierwsza parafia to tak dla kapłanów taka pierwsza miłość.
Tak, ale mam taką łaskę, że też rozpoczynam pierwsze kroki biskupie tu w tej parafii, bo pierwszą wizytację, jaką kanoniczną, miałem z woli biskupa, notabene pochodzącego z tej parafii, naszego ordynariusza Andrzeja, przeżywać, to właśnie tu w Limanowej. I chcę potwierdzić, że te wszystkie grupy i cała ta rzeczywistość duchowa parafii jest autentyczna. To nie jest tak, że to jest na potrzeby audycji przygotowane. Tak to rzeczywiście jest.
Duszpasterstwo w duchu nowej ewangelizacji przy sanktuarium pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej oraz diecezji tarnowskiej. To temat naszego dzisiejszego spotkania. A jest ono realizowane właśnie z Limanowej. Bardzo serdecznie zachęcam, zapraszam do współtworzenia naszego spotkania. Tych wszystkich, którzy może byli, może przejeżdżali, a może mają pragnienia, aby być również tutaj w Limanowej. Numery kontaktowe do naszego studia 693 112 200. 693 112 200 to jeden numer kontaktowy oraz do naszej dyspozycji drugi numer kontaktowy 693 112 255 693 112 255. Po przerwie muzycznej bardzo serdecznie zapraszam nasze drogi radiosłuchacze do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów dokończonych.
Błogosław nam, Duchu Święty, prowadź do niebieskich brat. Pani Limanowska, błogosław nam.
Boże czoło,
Spotkanie rodzin Radia Maryja w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Pośród wielu grup jest również chór przy tutejszej bazylice, którego utwór mogliśmy przed chwilą wysłuchać poprzez muzykę także. Jakże mocno można ewangelizować. Bardzo serdecznie zachęcam, zapraszam nasze drogie radiosłuchacze do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych, transmitowanych z Limanowej. Przypomnę numery kontaktowe 693 112 200, 693 112 200 i drugi numer kontaktowy 693 112 255, 693 112 255, a wraz z nami tutaj w studiu są ksiądz biskup Artur Ważny, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, pani Janina Lachcik, założycielka kół koronkowych Nieustającego Różańca i inicjatorka Jerycha Różańcowego w parafii, ksiądz prałat Wiesław Piotrowski, proboszcz parafii oraz pan Józef Szymon Wroński, historyk sztuki. Odbierzmy pierwszy telefon. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Lidia z Nowego Sącza.
Bardzo nam miło.
Proszę ojca i księże biskupie, no co mam powiedzieć? Przepraszam bardzo za moje nerwy, bo pierwszy raz w życiu się dodzwoniłam do Radia
Nie
Maria.
Słychać tego zupełnie. Nie słychać zupełnie, że to pierwszy raz.
Proszę ojca, no włączyłam radio, jestem w Nieskowej, bo tu jest wieczysta adoracja. I po prostu jadąc poznałam, najpierw się zaciekawiłam, o czym to dzisiejsza audycja. Jeszcze, prawda, i no i później poznałam księdza biskupa Artura Ważnego. Znam go, bo do Muszyny często przyjeżdżał na nabożeństwa uzdrowienie, także ja też tam. Także to są moje tereny, moje rejony. Dziadkowie pochodzą spod Limanowej i mam i rodzice mamusi i tatusia, bo oni po prostu tam mieszkali, a później jak była akcja Wisła w 1948 roku, to przybyli właśnie do mojej miejscowości, skąd pochodzę, od Muszyny, także teraz mieszkam w Nowym Sączu i no chciałam serdecznie wszystkich pozdrowić i naprawdę, no i Limanowa też była, byliśmy tam z mężem. Wybieraliśmy się teraz, jak był odpust, no ale niestety, no mamy sześcioro dzieci, więc nie udało się, chciałam na błogosławieństwo. Ale jesteśmy i to jest tak naprawdę, no żyjemy tym wszystkim, bo to, co nam w życiu po prostu to Pan Bóg, bo bez pogani do proga i no, co jeszcze mogę powiedzieć?
Jeśli mogłaby Pani jeszcze ewentualnie tak? Powtórzyć swoje imię.
Lidia.
Pani Lidia. Pani Lidio, no jesteśmy ujęci tutaj Pani wypowiedzią. I pierwsza sprawa to serdecznie Panią pozdrawiamy i prosimy także o przekazanie pozdrowień dla małżonka i winszujemy tak pięknej rodziny.
No dziękuję bardzo, dziękuję, ale to...
Jeśli mogę, to ksiądz biskup Artur, to proszę każdemu dziecku zrobić ode mnie krzyżyk na czole.
Zapłać. To ja tylko powiem imiona.
Prosimy.
Mąż Łukasz. Jesteśmy od 14 lat małżeństwem. Najstarsze nasze dzieciątka, pierworodna córka urodziła się w święto zwiastowania, czyli Maria. Jest Marysia, ma 12 lat. Wojciech jest też po pierwszej komunii świętej 10 lat. Mariusz. Tegoroczny komunista, jak to mówią, chociaż to jest Maciej do pierwszej klasy, 7 lat Weroniczka i Maksymilianek Czylatka.
Prosimy serdecznie pozdrowić i dziękujemy za pani telefon, który również jest pewnego rodzaju wyrazem oddziaływania tego miejsca na społeczność tutejszą, ale myślę, że nie tylko, bo kult Matki Bożej Bolesnej właśnie tutaj z Limanowskiej Bazyliki no jest znany i roznosi się szerokim echem. Księże Prałacie, pozdrawiając jeszcze raz i dziękując pani Lidii, która zainspirowała nas właśnie do podjęcia tej kwestii, w jaki sposób oddziaływuje to sanktuarium poprzez, w tym duchu oczywiście, nowej ewangelizacji na tych wszystkich, którzy tutaj przybywają.
W naszym sanktuarium od 15 do 22 września obchodzimy odpust ku czci Matki Boskiej Bolesnej. Wtedy w sposób szczególny zapraszamy wiernych z innych miejscowości. Tutaj mogę powiedzieć z radością, że największą grupę pielgrzymów stanowią mieszkańcy Sądecczyzny. Ci, którzy chodzą na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę, ale także inni pielgrzymi przychodzą w dwóch grupach tutaj do sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, zawsze w sobotę po 15 września. Przed pandemią grupy te liczyły grubo ponad 1000 osób, do 2000 dochodziła jedna grupa. Na placu sanktuaryjnym później było nabożeństwo. Do naszego sanktuarium przyjeżdżają też inne osoby w ciągu całego roku. Przyjeżdżają pielgrzymi. Tu muszę powiedzieć, że dzięki temu, że wcześniej już były transmisje w Radiu Maryja i w telewizji Trwam, że był film o Limanowej, o cudownym źródełku, to wszystko sprawiło, że wiele osób przyjeżdża. Nawet dzisiaj miałem telefon od pani z Gdańska, która prosiła, by jej wysłać pocztą buteleczkę z cudowną wodą ze źródełka, bo słyszała o Limanowej i prosiła o to. Przyjeżdżają do nas pielgrzymi także ze Słowacji, z Węgier. Co roku przychodzi pielgrzymka. Mamy też konkurs Palm. Uczestniczą w nim różne osoby, także to ściąga wiele osób. Mamy wspaniałe, barwne, mogę tak powiedzieć, procesje, które też ściągają wiele osób do naszego sanktuarium. Po odpuście tym tygodniowym jest już zwyczaj, że w niedzielę pielgrzymujemy do Kaplicy Łaski, gdzie rozpoczął się kult Matki Bożej. Ta cudowna figura przybyła do Polski, tutaj na Limanowszczyznę w połowie XVI wieku. Wtedy rozpoczął się właśnie kult Matki Bożej Bolesnej. Najpierw w kaplicy, przy kaplicy obecnej Łaski. Wtedy była jeszcze Mordarka, w tej chwili jest to na terenie miasta, a później już w naszym kościele od połowy XVIII wieku. I do tego miejsca przybywają osoby, które w różnych miejscach słyszały o kulcie Matki Bożej. Przybywają, aby się tutaj pomodlić. Każdy, kto wejdzie do naszego kościoła, właśnie dlatego, że jest tak piękny, mówi o tym, że tu chce się modlić. Tu jest też cudowna figura. Każdy, kto przybywa, odczuwa taki modlitewny nastrój i tego się cieszymy, staramy się tylko wypełniać najlepiej jak potrafimy nasze obowiązki. Ksiądz biskup wspomniał, że przed laty było bardzo dużo spowiedzi, ja to potwierdzam w dalszym ciągu. Także w czasie pandemii nie było w naszym sanktuarium ani jednego dnia, w którym nie spowiadalibyśmy. Kapłani no, w tym trudnym czasie mieli dyżury w kaplicy świętych i błogosławionych, także w zakrystii ministranckiej tam były specjalne warunki przygotowane do tego i od rana do późnych godzin nieraz spowiadaliśmy. No, najwięcej oczywiście osób spowiadało się przed świętami, czy to Bożego Narodzenia, czy Wielkanocnych. I tak jest przez cały rok, także teraz, kiedy już nie ma takich obostrzeń. Z całej okolicy przybywają wierni, między innymi, aby się też wyspowiadać, aby nawet tutaj zawrzeć sakrament małżeństwa. Kilka dni temu do naszej kancelarii zgłosiła się para. Pan był z Krakowa, pani z Katowic i zapytali, czy mogą tutaj zawrzeć sakrament małżeństwa. Zapytałem ich, czy mają już termin ustalony, czy już mają salę wynajętą, a pan mi odpowiada, że proszę księdza, sala nie jest najważniejsza, najważniejszy jest kościół, dlatego przychodzimy najpierw tutaj, żeby ustalić termin. No, to mnie bardzo tak podbudowało i ucieszyło, bo zazwyczaj młodzi myślą najpierw o orkiestrze, o sali, a potem dopiero przychodzą i pytają się, czy jest termin na ślub. Więc muszę powiedzieć, że nie tylko nasi parafianie korzystają z tego cudownego miejsca, ale również pielgrzymi. Oni też włączyli się w odnowienie naszej świątyni. Też w tym miejscu pragnę serdecznie wszystkim podziękować, zarówno moim parafianom, jak i wszystkim pielgrzymom, którzy przyczynili się do tego, że nasza bazylika została w ostatnich latach odnowiona, został wymieniony dach, cała architektura zewnętrzna, wewnętrzna. To wszystko jest dzieło naszych parafian i pielgrzymów, ale to też jest znak ich wiary, bo przecież nie byłoby ich tutaj w kościele, gdyby nie byli wierzący. Pani, która dzwoniła do nas, wspomniała, że ma 6 dzieci. I rzeczywiście na naszym terytorium jest bardzo dużo licznych rodzin, gdzie jest 2 dzieci. Rodziny też często mieszkają obok siebie. Ojciec podzielił dużą działkę dla swoich dzieci i obok niego mieszka syn, córka. Te rodziny się wspierają, razem też się modlą. Jest zwyczaj wspólnej modlitwy różańcowej w wielu domach. Jestem naprawdę mile zaskoczony tym, jak słyszę, ile osób się modli razem ze swoimi dziećmi. Bardzo dużo osób też przychodzi ze swoimi dziećmi na mszę świętą. W naszym sanktuarium mamy w każdą niedzielę o godzinie 10:30 mszę świętą dla dzieci. Jest to najliczniej uczęszczana msza święta, bo nawet i dorośli chcą wysłuchać takiego kazania w formie dialogu dla dzieci. Przyjeżdżają też na mszę świętą w ciągu całego roku osoby z różnych miejscowości okolicznych i to nas też duszpasterzy mobilizuje do pracy, do poświęcenia. Mimo tych trudnych warunków, jakie mieliśmy, zawsze kapłani byli do dyspozycji. Spotykamy się z różnymi grupami. Każdy kapłan ma przynajmniej 1 krąg rodzin. Mają różne grupy, bo przecież oprócz tych, które już wymieniałem, mamy jeszcze krąg biblijny, mamy wspólnotę odnowy w Duchu Świętym, mamy Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych, ruchowo Cyrenejczyk, mamy też grupę świętego ojca Pio, mamy rycerzy Kolumba, mężczyzn świętego Józefa, Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium, Stowarzyszenie Świętego Wincentego a Paulo, Caritas, mamy też Ruch Czystych Serc, Stowarzyszenie Młodzieży i te osoby się angażują, te osoby chcą się spotykać, te osoby chcą przychodzić na spotkanie. Dla mnie jest czymś fenomenalnym to, że na mszach świętych w ciągu tygodnia mamy msze święte o godzinie 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 11:00, 18:00 jest kilkaset osób na mszy świętej. Są msze, gdzie jest ponad 100 osób. O 8:00, o 11:00, 18:00 jest msza święta z homilią. Są też nabożeństwa i w ciągu tygodnia te osoby uczestniczą we mszy świętej albo przed pracą, albo starsi emeryci, renciści też przychodzą codziennie. I ci, którzy są w ciągu tygodnia, prawie wszyscy są do Komunii Świętej. To jest naprawdę budujące i dla nas przeżywających nieraz może taki kryzys wiary, jest to niezwykle budujące, że też i młode osoby przychodzą na nabożeństwa. A już fenomenem jest w maju spotkanie przy różnych kapliczkach przydomowych na terenie naszej parafii jest ich kilkadziesiąt.
I do tego księża proboszczu powrócimy. Ale tak wsłuchując się w poszczególne grupy, to jednej brakuje, księża proboszczu. Tak słuchając, no jednej brakuje, tak mi się wydaje, chyba że się mylę.
Mamy też koło Radia Maryja. Nie zdążyłem wymienić, ale się spotykamy też.
Nie pozdrawiamy zresztą dzisiaj. Bardzo serdecznie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. To ksiądz prałat Wiesław Piotrowski, proboszcz parafii Matki Boskiej Bolesnej Widmanowej. Słyszymy o tym bogactwie, które tutaj, duchowym bogactwie, które dokonuje się przy tejszej bazylice. A my właśnie gościmy w Limanowej i zapraszamy do współtworzenia naszego spotkania kolejną osobę. Halo, bardzo proszę.
Halo?
Tak.
Halo?
Tak, bardzo proszę.
Halo? Halo?
Tak, słyszymy się?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto się do nas dozwonił?
Mówi Jadwiga z Muszyny.
Zapraszam.
Pozdrawiam kapłanów, a szczególnie księdza biskupa Artura. Ksiądz na pewno sobie przypomina, biskup, nie?
Lekko ksiądz biskup się uśmiechnął pani Jadwigo i pokiwał głową.
Tak? No tak. To ja serdecznie po prostu błogosławię, pozdrawiam, przyciskam do serca. I po prostu chciałam powiedzieć, że tyle radości miała Muszyna, trochę jestem zachrypnięta, tyle radości miała Muszyna, jak żeśmy otrzymali wiadomość, że ksiądz Artur został biskupem, także objęty jest modlitwą, niech się nie martwi. No i pragniemy, żeby przyjechał do tej Muszyny i w dalszym ciągu nam jakieś słowo Boże przekazał i po prostu, żebyśmy go zobaczyli.
Pani Jadwigo, pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy. Dziękujemy. To oj, również no, jakże się komponuje w nasz dzisiejszy temat o duszpasterstwie w duchu nowej ewangelizacji. Wspomnieliśmy o grupach, wspomnieliśmy również o architekturze, ale to konkretne osoby. Jakże mogą również dokonywać poprzez swoją wiarę, poprzez swoje świadectwo życia tej nowej ewangelizacji. I tu słyszymy z ust pani Jadwigi, że ksiądz biskup jakże się wpisuje w tę rzeczywistość. Jesteś księży biskupie.
Tak serdecznie pozdrawiam całą Muszynę, panią Jadwigę, księdza proboszcza. To są takie nowe właśnie formy też spotkania z Panem Bogiem. Tutaj w Limanowej doświadczaliśmy modlitwę, uzdrowienie troszkę w innej formie, ale też z poprzednim proboszczem, pamiętam, siadaliśmy nieraz do stołu i wymyślaliśmy różnego rodzaju modlitwy i sposoby, jak Pana Jezusa do ludzi zanosić właśnie w duchu nowej ewangelizacji. To już wtedy się działo 30 lat temu. A dzisiaj bardzo mnie cieszy to, że wielu ludzi spotyka się na modlitwie wokół Jezusa Eucharystycznego. I to jest takie piękne. Bo to, co Kościół może dać temu światu, to przede wszystkim Pana Jezusa w Eucharystii i Słowo Boże. I wokół tego, jeśli duszpasterstwo się organizuje, jeśli formacja się dokonuje, to możemy być pewni, że ludzie będą wracać, bo to jest siła, której nikt nie da, oprócz Kościoła, który do tego jest powołany przez Jezusa, żeby dawać Jezusa w Słowie i w Eucharystii. I właśnie te nowe formy, które tutaj też są obecne, myślę, że się najlepiej do tego nadają.
Na zegarach 22:32, a dzisiejsze rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja, transmitowane z Limanowej Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej. Zapraszamy kolejną osobę do współtworzenia czasu naszego spotkania. Tak, słyszymy, że jest próba połączenia. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i prosimy o ponowne połączenie. Czasem tutaj tak się nam dzieje, że trudno jest połączyć się, ponieważ widzimy, że jest jakże duże zainteresowanie, co nas bardzo cieszy i dziękujemy też tym wszystkim, którzy chcą również z nami dzisiaj współtworzyć czas spotkania właśnie w Limanowej. Halo, bardzo proszę.
Przepraszam bardzo, bo przerwało. Ale ja się nie pożegnałam.
Panie Dwigo, to prosimy się pożegnać.
No właśnie, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i tego Słowa Bożego. Czekamy. No ja już staruszka, ale jeszcze dalej pracuję i co mogę, to robię.
Panie Dwigo, nie słychać, słyszymy za to, no, natomiast to Jezus, słyszymy natomiast pani Jadwigo, słyszymy
jak
natomiast...
Artur słyszy, to ja już jestem po trzecim zawale i wychodzę z tego trzeciego zawału. I chciałam oświadczyć tak szczerze, że Bóg jest i diabeł jest i trzeba walczyć z tym wszystkim. Czasy są straszne, ale po prostu trzeba wszystkich zmobilizować, żeby walkę przeprowadzać.
Pani Jadwigo, wielkie Bóg zapaść. Pozdrawiamy serdecznie panią i nie słychać lat, słychać natomiast wigor życia i tego wigoru bardzo serdecznie winszujemy i życzmy sobie wspólnie, abyśmy taki właśnie wigor mieli. I to, co pani wspomniała, że trzeba nam, absolutnie trzeba nam nie tylko patrzeć, żeby kapłani zrobili coś, prawda, żeby kapłani tutaj, czy siostry zakonne, które zresztą bardzo serdecznie pozdrawiamy, tutaj posługujące siostry Limianowej przy Bazylice, siostry Szarytki, tak, franciszkanki rodziny Maryi, bardzo serdecznie siostry pozdrawiamy. Cóż by to było, gdyby sióstr nie było? Ale to również ja i ty, każdy z nas ma tutaj bardzo szerokie pole do działania, do czego bardzo serdecznie zachęcamy. Przykładem tutaj jest chociażby obecna wśród nas pani Janina Lachcik. Halo, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się wszystkim Małgorzata z Katowic. Witam serdecznie ojca i gości w studio. I chciałam przede wszystkim bardzo, bardzo podziękować za możliwość wędrówki za pośrednictwem właśnie Radia Maria, bo jestem bardzo samotna, podróżuję sobie dzięki wam. Dzisiaj byłam w Limanowej, bardzo mi się wszystko podobało. Przeżywałam to tak, jakbym tam była na miejscu, chociaż nigdy w życiu tam nie byłam, ale wydawało mi się, że to miejsce jest takie bliziutkie mnie. Wszystko, co słyszałam, to mnie troszkę ubogaciło, ale trochę smutko też przeżyłam, bo mi się coś przypomniało w momencie, kiedy ksiądz mówił o tym przechodzeniu, że warto umrzeć na niższym poziomie, żeby można było przejść na wyższy poziom. Potem był taki przykład, kiedy to synuś w Wigilię poszedł do mamusi i mamusia go nie wpuściła, kazała mu wracać do żony. No i tu mój smutek się przewinął, bo teraz w Wigilię w tym roku będę miała 20 lat, kiedy mój małżonek poszedł do mamusi i swoich 7 sióstr do Kępna. Zostawił żonę samą, a one się bardzo z tego cieszyły. Także chciałam tylko takie świadectwo dać, że bywają różne teściowe. I takie, które nakazują synowi zwrócić do żony, bo przysięgał. A są takie, które się cieszą z tego. No, chciałam się tylko z tym podzielić.
Dziękujemy pani Małgorzato, niezmiernie serdecznie.
Tak, jak sobie poradzicie, nie wiem, ale przeżywam. Mimo, że tyle lat już upłynęło, ale bardzo to przeżywam. No, ale trudno. Może Pan Bóg jeszcze ma jakieś inne coś ukryte dla mnie. Ciągle w to wierzę. Może będzie jeszcze jakoś lepiej.
Ja myślę, że Pani właśnie przez to może przejść na ten wyższy poziom, tak? Kochając innych i obejmując swoją modlitwą podobne osoby, które no, zostały w taki sposób zranione i potraktowane. Tu Maryja staje się takim wzorem i też wsparciem i przyjaciółką, właśnie przy takim staniu obok krzyża i warto patrzeć na nią właśnie i obejmować swoim sercem wszystkich tych, którzy zostali zranieni w miłości. I żeby to cierpienie, które pani przeżywa, było bardzo owocne. Myślę, że to świadectwo też bardzo wielu osobom pomoże, pokazując, że można w takim pokoju serca pomimo wszystko przez tyle lat trwać przy Bogu i jeszcze tylko właśnie ogarnąć modlitwą tych wszystkich, którzy krzywdzą, ranią, zawodzą. Tacy niestety jesteśmy, ale trzeba ufać, że Pan Bóg sprawi, że może powrócą. To się też często zdarza.
Bóg zapłać, ksiądz biskup Artur Ważny. Halo, prosimy. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Władysław, z okolic Straży Limanowej. Ja chciałam serdecznie pozdrowić księdza biskupa Artura, z którym to mieliśmy szczęście już od najmłodszych lat swojego małżeństwa w sumie, ponieważ już jestem w sakramentalnym związku małżeńskim 40, dwa lata. Mamy pięcioro dzieci, już wszystkie dorosłe. Ale wzrastaliśmy w Limanowej właśnie. Słyszymy się?
Tak, tak, jak najbardziej.
Dobrze. I mieliśmy to szczęście, że ksiądz biskup właśnie wtedy pierwszy katecheta nasz, naszych dzieci, przygotował dwójkę naszych dzieci do pierwszej komunii świętej. I z tych to czasów wspaniałych, pamiętamy księdza biskupa, latającego w trampkach, ożywiającego naszą wiarę, zapraszającego naszych ministrantów, chłopców do posługi w Bazylice Matki Bożej Bolesnej. I te wszystkie piękne chwile zaowocowały w dalszym naszym życiu, ponieważ wstąpiliśmy do domowego kościoła właśnie, który w Limanowej już chyba 30 lat świętujemy, też gdzieś tam troszkę mniej trwamy. Naszym właśnie opiekunem, moderatorem był ksiądz prałat Józef Poręba. Wspominamy wspaniale te czasy, kiedy wyjeżdżało się na oazy, kiedy nasze małżeństwo mogło się formować. W gronie przyjaznych rodzin, wspaniałych ludzi, z którymi do dzisiaj mamy kontakt, chociaż przeprowadziliśmy się już do własnego domu i opuściliśmy prawie Matki Bożej Bolesnej, ale mieszkamy również w sanktuarium u stóp Matki Bożej Pocieszenia, więc Limanowa zawsze jest dla nas tak bliska. Matka Boża Bolesna promieniuje na okolice i od najmłodszych lat, kiedy tylko pamiętam, bo miałam szczęście być na pierwszej koronacji w 66 roku, będąc z małym dzieckiem, bo teraz już babcią jestem. I zawsze z tą Limanową najwspanialsze i najczulsze wspomnienia. Tu dokonało się wiele cudów w naszym życiu i rodzinnym, i małżeńskim. I tu dokonuje się ta nieustanne, nasze nieustanne powroty, bo mimo już w sanktuarium, gdzie jesteśmy teraz, też żywo rozwija się kult Matki Bożej i też mamy wiele form nowej ewangelizacji. Jednak ten domowy kościół, który tam właśnie dał nam te podstawy formacji, wciąż jest żywy i właśnie tutaj w nowej parafii, do której przeszliśmy, udało nam się założyć dwa kręgi domowego kościoła i trwamy dalej. I za to chwała Panu.
Pani Władysława, tak?
Władysława.
Pani Władysławo, tutaj pani telefon wzbudzi pewnego rodzaju takie tutaj detektywistyczne poszukiwania. O kogo tutaj może chodzić? A nie wiem, czy sukcesem zakończone, ale bardzo też dziękujemy pani za to świadectwo zaangażowania i świadectwo tego, w jaki sposób dobre chęci można przekuwać na pożytek ludzki, pożytek przede wszystkim ten duchowy, poprzez chociażby animowanie w parafii różnego rodzaju ruchów. I tego również bardzo serdecznie Państwu gratulujemy. Pani Władysławo, pozdrawiamy serdecznie i dziękuję również za ten wątek z trampkami.
Za wątek?
Tak, za ten wątek z trampkami tutaj w ujęciu księdza biskupa obecnego wówczas katechety, ponieważ przestrzeń katechezy, pozdrawiamy pani Władysławo, pozdrawiając jednocześnie. Bóg zapłać, Panem Bogiem. Księże biskupie, katecheza i we współczesnym naszym świecie, chociażby polskim, diecezji chociażby tarnowskiej, ale i w ogóle. Wiemy, że każda też diecezja inaczej, prawda? Inny ma pewnego rodzaju inny koloryt, inną sytuację. To nie można gdzieś tam jednej łatki do wszystkich, jednego rozwiązania do wszystkich gdzieś przypiąć, ale w jaki sposób dzisiaj ta katecheza, żeby ona oddziaływała, żeby ona była prowadzona w duchu nowej ewangelizacji, żeby ona była tym momentem spotkania z Panem Bogiem. Co ksiądz biskup by poradził kapłanom, katechetom, katechetkom właśnie w tym aspekcie?
Nie wiem, czy jest jakaś prosta recepta. Ja mogę przywołać to, co było przed właśnie tylu laty tutaj w parafii. Takie moje odkrycie, że najpierw trzeba tworzyć więzi, że szkoła to są więzi, to są osoby, I przede wszystkim oprócz uczniów, to najpierw nauczyciela. Ja myślę, że to jest takie bardzo ważne, żeby objąć taką relacją przyjacielską, solidarną nauczycieli, żeby się zaprzyjaźnić z nimi, a potem oni będą też oddziaływać na młodzież. My jesteśmy w stanie, owszem, codziennie się spotkać tam na paru godzinach z młodymi, ale oni się codziennie spotykają z jeszcze większą ilością młodych ludzi, więc ja miałem takie doświadczenie tutaj właśnie w Limanowej, że w Trójce, pozdrawiam serdecznie szkołę podstawową numer 3, mogłem katechizować przez 4 lata i stworzyła się taka więź między nami, nauczycielami, potem także uczniami, gdzie do dzisiaj trwa taka wymiana uprzejmości z okazji imienin, urodzin czy jakichś innych okoliczności. I myślę, że to takie wspólne oddziaływanie, najpierw na grono pedagogiczne, a potem też na dzieci, na młodzież, jest jakąś receptą, bo wiemy, że dzisiaj ksiądz nie ma jakiegoś szczególnego autorytetu wśród młodych. Wciąż taki autorytet największy mają rodzice. I potem kolejna rzecz to myślę, że praca z rodzicami. Po to, żeby ich wesprzeć, żeby ich też jakoś nieustannie formować, towarzyszyć im, by oni przekazywali wiarę, bo to jest najważniejsze. Więc dzieci gdzieś tam, myślę, dopiero na trzecim końcu, z całym szacunkiem. Tak mi się to wydaje.
Mógł zapłać. Święty biskup Artur Ważny, prosimy. Pan Józef Szymon Wroński.
Święte słowo powiedział ksiądz biskup, mianowicie katecheza. Katecheza również poprzez architekturę. Mówi się, że kiedy człowiek przestaje milczeć, mówią kamienie. Te kamienie rzeczywiście mówią, a Kościół jest kamienny. Proszę Państwa, a więc katecheza poprzez architekturę, a przecież w tej wspaniałej bazylice kolegiackiej, limanowskiej, mamy wspaniałe witraże. A więc, proszę Państwa, drugie słowo, które się rzuca, uczta. My lubimy uczty. Więc przybądźcie, przyjeżdżajcie do Limanowej na ucztę dla oczu, a w przyszłości być może będą piękne organy, 55-głosowe, gdzie będzie uczta dla uszu. Proszę Państwa, jeszcze jedną rzecz trzeba powiedzieć. Jeżeli wchodzimy do wnętrza świątyni, to mamy przestrzeń sakrum i to sakrum oddziałuje. Tremendum i fascinozum. To w Limanowie jest szczególne. Proszę Państwa, jeżeli my wejdziemy do tego kościoła, to znajdujemy się jakby na morzu, na łodzi Chrystusa, nawis, nawa, to jest łódź Chrystusowa, a nad nami rozpościerają się wspaniałe sklepienia, które po prostu nad nami, na pełnym morzu się, że tak powiem, rozwinęły. I to tutaj w Limanowej jest i trzeba tego doświadczyć i przyjść. Jeżeli ktoś przejdzie przez to, to wyjdzie lepszy.
Ja chciałem jeszcze dopowiedzieć to, co pan profesor tutaj mówi, że często zdarzało się, że przyprowadzaliśmy młodych do kościoła i że oprócz katechezy było też doświadczenie wiary przez modlitwę, przez obcowanie z sakrum. Myślę, że to jest też bardzo ważne, że nie tylko wiedza, nie tylko ten poziom umysłowy, ale właśnie danie młodym doświadczenia wiary, pokazanie im, że wiara jest mocą, siłą, że oni coś z tego mogą mieć, że Pan Bóg naprawdę pomaga i wspiera przez modlitwę, przez adorację, przez przeżycie spotkania w świątyni. To była możliwość, dzisiaj pewno jest może trudniej przyprowadzać tutaj młodzież czy dzieci, ale wtedy pamiętam, że to się dokonywało i ten zachwyt nad pięknem bazyliki. Ja byłem też świadkiem nadania tytułu bazyliki, taki historyczny moment w 91 roku, bo wtedy tutaj przyszedłem. Właśnie ten zachwyt i to spotkanie z Maryją. Jeszcze pamiętam różnego rodzaju grupy. Byli też na przykład protestanci, czasem przychodzili, bo zwiedzali dzieło sztuki, tak. I pamiętam taką kobietę, która zachwyciła się sukienką Matki Bożej. I potem poszliśmy do muzeum i tam tych sukienek było troszkę więcej i ona była taka zachwycona, że to Maryja ma tyle sukienek. Ja mówię, no jak prawdziwa kobieta, lubi się przebierać i dlatego nasza Maryja ma dużo tych sukienek. I ona była taka urzeczona. Ówczesny ksiądz prałat mówi, no mały włos by się nawróciła na katolicyzm, tak? Przez te sukienki Maryi.
Księże proboszcze, to ile sukienek ma Matka Boża Bolesna w Limanowej?
Matka Boża ma ponad 30 sukienek. Rzeczywiście część z nich jest w muzeum eksponowanych. Zapraszamy też do muzeum. siostra Jabłócka, nasza rodaczka, ona je wyhaftowała i przy różnej okazji sprawiała też w prezencie. I gdy już ludzie się dowiedzieli, że siostra haftuje, składali różne drogocenne nieraz kamyczki, różne takie wota, a siostra to wszystko wkomponowywała właśnie w te sukienki, te płaszczyki dla Matki Bożej. Przeżywaliśmy też 5 lat temu 50-lecie koronacji cudownej figury Matki Bożej i siostra Jabłócka wyhaftowała nowy płaszczyk, umieszczając tam też postać kardynała Wojtyły, który koronował cudowną figurę wtedy jeszcze jako metropolita krakowski. Mamy też nie tylko płaszczyki, ale również ornaty haftowane przez siostrę, też ukazujące piękno, bogactwo. To też jest nowa ewangelizacja poprzez obraz, ukazująca właśnie to, co się wydarzyło, całą historię. Nieraz są daty wyhaftowane różnych uroczystości, nawiązując do ważnych wydarzeń z życia naszej parafii czy ojczyzny. Więc to jest również takie bogactwo przyczyniające się do ewangelizacji.
Na zegarach już 22:50 trwa czas rozmów niedokończonych, dziś transmitowanych z Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Halo, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam tam księdza biskupa, księdza prowadzącego i księdza proboszcza. Władysława z Katowic mówi.
Pani Władysławo. A jeszcze jest wraz z nami pani Janina Lachcik i pan profesor Józef Szymon Wroński. Także pewnie też pani pozdrawia.
To witam wszystkich, bo pierwszy raz w życiu nigdy się nie odważyłam do Radia Maryja dzwonić, ale dzisiaj akurat i patrzyłam na mszę świętą z Limanowej, bo stamtąd pochodzę właściwie i tak byłam zafascynowana tym wszystkim, bo tak pięknie, tak uroczyście, to wszystko było piękne. Te katechezy teraz też tak słucham, też tak pięknie ksiądz proboszcz o tej komunii mówi. A u nas, proszę prowadzącego, u nas jest taka segregacja na środku do ręki, po bokach tradycyjnie. Jak to człowieka serce boli, a byłam wychowana w dzieciństwie. I do tej pory byłam zawsze wychowana, że człowiek przyjmował Pana Jezusa na rękę, bo to jest Jezus, a tu tylko taka segregacja, na prawo, na lewo, na prawo, na lewo. A jak słyszę i tam córki moje też jeżdżą do Limanowej, bo ja już jestem w takiej, ja bym jeszcze pojechała, tylko mój mąż już tam nie może jechać.
Ale Pani Władysławo. To serca życzymy, aby tego pragnienia gdzieś nie zakopać, tylko szukać sposobności do tego, żeby, jeśli tylko jest takie pragnienie, żeby je realizować. I też naprawdę wielki wyraz uznania dla Pani, dla też tej wiary głębokiej i tego takiej miłości do Pana Jezusa, bo to, o czym Pani mówi, to jest wielki, wielki wyraz. Wyraz miłości, szacunku do Komunii Świętej. Wiemy, no, żyjemy w takich czasach, które są trudnymi czasami, które są takie, a nie inne, które no niestety, ale wymagają na nas pewnego rodzaju formy takie, a nie inne. I dla nas, dla niektórych jest to trudne i szanujemy to absolutnie. Szanujemy to i bardzo serdecznie Panią pozdrawiam. Dziękuję również za ten piękny telefon i życzymy, żeby to pragnienie, które Pani nosi w swoim sercu, aby ono się zrealizowało. Bardzo serdecznie Pani Władysławo pozdrawiam tutaj z Limanowej. Z Panem Bogiem. Czy słyszymy się, Pani Władysławo?
Proszę.
Czy słyszymy się? Bardzo dziękujemy, Pani Władysławo.
Również ja dziękuję, Bóg zapłać. Pozdrawiam całą Limanową i księdza prowadzącego, bo zawsze słucham tu Radia Maryja i tych katechez i wszystkiego.
Bóg zapłać, Bóg zapłać serdeczne, Panie Władysławo. Bóg zapłać
i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, bardzo serdecznie pozdrawiam.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję za to piękne świadectwo i też zapraszam do Limanowej. Zapewniam, że tutaj w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej modlimy się za wszystkich pielgrzymów, za wszystkich, którzy do nas też dzwonią czy piszą listy z prośbą o modlitwę. Modlimy się za tych wszystkich, którzy powierzają nam swoją modlitwę, a w sposób szczególny obejmujemy wszystkich chorych i cierpiących w naszym Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Nie może być inaczej, jak właśnie pamięć, szczególna pamięć o wszystkich chorych, samotnych, wdowach, wdowcach, niepełnosprawnych. Ich powierzamy w sposób szczególny Matce Bożej, prosimy, aby każdego z tych osób, każdą z tych osób przyjęła do siebie, tak jak Jezusa przytuliła do swojego serca.
Mówimy o ewangelizacji. Ja chcę powiedzieć takie świadectwo a propos chorych. Kiedy pojechałem do moich chorych, bo wtedy miałem, tak jak dzisiaj pewno też każdy ksiądz, wyznaczone jakieś tam rejony czy osoby, które trzeba na pierwszy piątek odwiedzić. I pamiętam moje pierwsze spotkanie z kobietą, która miała ponad 80 lat, leżąca pani, cierpiąca. Przyjechałem z Panem Jezusem, wyspowiadała się, przyjęła Pana Jezusa. Ja tam składam te wszystkie elementy do bursy, a ona na głos modli się. Ja widzę, słyszę, że to nie jest jakaś modlitwa wyuczona, tylko ona się modli spontanicznie. Ja byłem wtedy świeżo po takim seminarium odnowy w Duchu Świętym tutaj i tak słucham i sobie myślałem, że ona przeżyła chyba takie seminarium, a ona po prostu przyjęła Pana Jezusa i tak się modliła głęboko, uwielbiała Boga tak spontanicznie, że się zawstydziłem, usiadłem sobie i po prostu słuchałem, jak ona pięknie się modli. To jest taki też czasem przytyk do pobożności ludowej, gdzie się mówi, że ona jest taka płytka i taka zaściankowa, a tutaj zobaczyłem tę duchowość ludową, tę głęboką wiarę tego ludu, który Pana Boga traktuje poważnie i to nie jest jakaś zewnętrzna tylko forma, więc chcę a propos tych chorych powiedzieć, że to oni ewangelizowali często, a nie tylko my im dajemy Pana Jezusa.
I w tym miejscu bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich chorych, cierpiących, dziękując za to świadectwo i za ten również wkład, jaki wnosicie poprzez ofiarowanie tego krzyża, tych trudów, które przeżywacie, tych konkretnych intencjach, które nosicie w swoich sercach. Czas spotkania w Rodzinie Radia Maryja w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Nasz temat dzisiejszych rozmów niedokończonych: duszpasterstwo w duchu nowej ewangelizacji przy Sanktuarium pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej oraz diecezji tarnowskiej. Numery kontaktowe do naszego studia 693 112 200 693 112 200 i drugi numer kontaktowy podobny 693 112 255 693 112 255 na zegarach 22:56. Świat zawodzi, ty zostajesz, by mi serce swe otworzyć. Chcę cię
nasze serca, niech się miłość w nich obudzi, niech się uczą Ciebie kochać, a przez Ciebie wszystkich ludzi,
by znów radość zagościła, gdzie jej kiedyś brakowało.
To kolejny z utworów, który wybrzmiał na antenie Radia Maryja, a który był realizowany właśnie tutaj w Limanowej niejednokrotnie, gdzie dzisiaj gościmy podczas spotkania rodziny Radia Maryja w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Temat naszego spotkania: duszpasterstwo duchu nowej ewangelizacji przy sanktuarium pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej oraz diecezji tarnowskiej. Zapraszamy na radio słuchaczy do współtworzenia. Halo, bardzo proszę. Halo? Czy słyszymy się? Halo, halo? Halo? Tak, chyba my nie słyszymy w każdym bądź razie. Wobec tego bardzo serdecznie pozdrawiamy. I tutaj w międzyczasie, rozmawiając z panem profesorem, panie profesorze, pan przygotował tutaj przewodnik po bazylice i nie wiem, czy na pewno jest wiele osób, które bardzo dobrze znają to miejsce. Pan, myślę, profesor, należy do tych osób, które wybitnie dobrze znają to miejsce. I wiemy, jakie jest miejsce najważniejsze w kościele, prawda? To jest jasna sprawa. A jeśli chodzi o miejsce, które jest może dla pana szczególnie bliskie w tej bazylice, to na jakie miejsce pan by wskazał? Takie strony właśnie bliskości artystycznej, duchowej przestrzeni dla pana.
Pytanie świetne, ale bardzo trudne, dlatego że ja się zachwycam każdym elementem w tej świątyni. Jeżeli patrzy człowiek, powiedzmy, oczami przeciętnego obserwatora, jakim byłem kiedyś, wielu rzeczy nie dostrzegałem. Wczoraj, oprowadzając po bazylice, pytałem ludzi, czy państwo widzą coś w łuku tęczy w grupie ukrzyżowania. No jest Chrystus. Ale proszę zobaczyć, jaki ten Chrystus jest. No i już nie chciałem dopytywać, nikt nie powiedział. A tam Chrystus jest przybity 4 gwoźdźmi. To jest wyjątkowe przedstawienie. Na fasadzie mamy Chrystusa przybitego 3 gwoździami, a tu mamy 4 gwoździami albo gwoźdźmi. Obie formy są prawidłowe w języku polskim. I to jest kapitalnie, można tłumaczyć to, ale przejdę do następnego. Mówimy o ewangelizacji. Na przełomie XIX-XX wieku ewangelizacja w sztuce odbywała się poprzez aktualizację. Jak to wyglądało tu i jak to wygląda w Limanowej? Mamy witraż Pokłon Trzech Króli. Mędrcy ze wschodu. Królowie kłaniają się nowonarodzonemu. I kto tam jest na witrażu Limanowej? 3 polscy królowie. Jest chrobry, który podnosi palce i składa przysięgę, że będzie bronił świętej wiary katolickiej. To ten król, który nazwał ten teren, na którym mieszkamy, Polonia, Polska. Drugi król składa Matce Boskiej chorągiew, którą zdobył na Turkach pod Wiedniem w 1683 roku. I u dołu klęczy król Jan Kazimierz, trzyma koronę królewską, a więc nawiązanie do słynnej kaplicy w Lwowie, gdzie składał przysięgę Maryję, nazwał królową korony polskiej. I tu mamy właśnie tego króla, który składa koronę Maryi, a po drugiej stronie, vis-a-vis, antytetycznie naprzeciwko niego, jest budowniczy kościoła Kazimierz Łazarski i składa model kościoła limanowskiego. To jest aktualizacja. To jest aktualizacja. Ksiądz biskup podpowiada mi tutaj kapitalny temat, mianowicie aktualizacja. Proszę państwa, przejdźmy się drogą krzyżową. Kapitalnie aranżowana. Mianowicie to my się przesuwamy, ale jesteśmy jakby na ekranie panoramicznym. Pierwsza stacja szeroka na długość przęsła. Pozostałe stacje, ale wszystko jakby w jednym ciągu. Jakbyśmy byli w jakimś kinie szeroko panoramicznym i przedstawiane są stacje drogi krzyżowej. I co tam widzimy? Widzimy, proszę państwa, faryzeuszy, którzy mają cechy mieszkańców, naszych starszych braci w wierze, których podglądał artysta, który to wykonał, Wojciech Durek. I tu może dopowie ksiądz biskup tą bardzo, bo to jest jego myśl, bardzo mądrą myśl.
Nie no, artysta patrzył na postaci Żydów, którzy tutaj żyli przed wojną i umieścił ich na drodze krzyżowej. To są konkretne osoby. I tutaj, jak pan profesor mówił, Holokaust zabrał tych ludzi stąd, a oni zostali na stacjach drogi krzyżowej. Zostali zachowani, tak? Dzięki wierze naszej, tak? Dzięki temu, że te stacje powstały z wiary i z pobożności tego ludu, więc to jest taki ciekawy wątek i myślę, że dzisiaj go tak odkryłem dzięki panu profesorowi i tak siedzi mi w sercu głęboko.
Ale muszę jeszcze dokończyć to pytanie. Miałem przemilczeć, miałem o tym nie mówić, ale to jest ewangelizacja. Mianowicie, które miejsce jest dla mnie najważniejsze? No Matka Boska. Mając 12 lat zostałem uzdrowiony przez Matkę Boską Bolesną. Przewieziony do szpitala, lekarze nie dają żadnych szans, mówią do mamy, proszę pani, my tu nic nie mamy do roboty, tylko cud. Więc mama posyła swoją córkę, moją siostrę, która przynosi ze źródełka w motarce wodę i mama przykłada, robi kompresy i tak przez miesiąc pije tą wodę. Mama robi kompresy, wychodzę. Lekarze dziwią się, mówi, to był cud, proszę pani, to my tuśmy nic nie mieli do zrobienia. A na religii ksiądz, po nazwisku powiem, ksiądz Władysław Ślęk, Jan Bukowiec, modlili się na religii, to mi koledzy mówili, słuchaj, myśmy się modlili za ciebie, bo ksiądz mówił, módlcie się za swojego kolegę Józia, bo jest z nim bardzo ciężko. Proszę państwa, to jest oddziaływanie Limanowej, to jest Matka Boska Bolesna. Jestem zafascynowany Kościołem, ale Matka Boska to jest skarb i te książki moje to co jest wotum wdzięczności. Ja od germanistyki przeszedłem do historii sztuki. Nie byłbym chyba tym historykiem sztuki, gdyby nie ten cud. To jest spłacanie długu. Przepraszam, miałem o tym nie mówić, ale myślę, że to jest takie świadectwo wiary.
I bardzo panu dziękujemy za to, panie profesorze, że pan o tym powiedział. To chyba też natchnienie Ducha Świętego, że pan wspomniał o tym ważnym momencie w życiu. Z drżeniem głosu, co słychać i co znaczy o wadze. I o tej również wielkiej wdzięczności do Matki Bożej Bolesnej, która, jak widzimy, przejawia się chociażby w pana pracy naukowej. Trwamy podczas naszego spotkania w rodzinie Radia Maryja w rozmowach niedokończonych. Odbierzmy kolejne telefony. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam wszystkich w studio. Jestem zachwycona tym, co dziś przeżyłam. Prawdziwa uczta duchowa. Mówiłam to wiele godzin, że dziś byłam na przepięknej uczcie duchowej. Najważniejsze dla mnie w tym wszystkim to był przepięknie wykonany śpiew. No już tak bardzo pięknie, że dawno nie byłam na takiej uczcie duchowej. Śpiew to też ewangelizacja i to przez taki piękny śpiew można jeszcze więcej osiągnąć niż słowem. Bo ja śpiewałam w chórze kościelnym i dzięki temu, że śpiewałam w chórze kościelnym, dojrzewałam coraz bardziej do nieba, można powiedzieć tak teraz.
Bardzo nam miło. A jak pani ma na imię? Możemy poznać?
Stanisława z północnego Mazowsza. Miałam to powiedzieć na początku. Ale naprawdę przepięknie wszystko na bardzo wysokim poziomie. I chciałam powiedzieć, że właśnie najważniejszy ten śpiew, ta oprawa muzyczna w kościele w czasie wielkich uczt, wydarzeń, świąt. I kiedy jeszcze jest zaproszony ksiądz biskup, to nieraz jest tak, że naprawdę gitara mi jakoś nie odpowiada, a tu tak było wszystko na wysokim poziomie. Uczta duchowa przeogromna. Najważniejszy ten śpiew, bo to też jest ewangelizacja i to podwójna. Ja też nieraz tak, jak katechezy są rano, to nieraz mi takie piosenki, to tak aż mówię, no gdyby była przepiękna pieśń, to by była już katecheza przed katechezą, by była podwójna katecheza. No ale różni ludzie, różne piosenki, pieśni lubioną, więc mówię,
pani, się pani Stanisławo.
Tak, gratulacje dla Lymanowej. Nie wiem, że tak przepięknie położona parafia, aż zatęskniłam tam za tą parafią, żeby tam pobyć sobie w tydzień. Naprawdę, przepiękny kościół, świątynia, bazylika, wszystko tak piękne, że jestem zachwycona, zauroczona, a przede wszystkim tym śpiewem.
Pani Stanisławo, i to słychać, że pani należała do chóru, bo to wyczulenie na jakość, prawda, muzyki pobrzmiewa w pani wypowiedzi. Za te sugestie również bardzo dziękujemy, pani Stanisławo. Tak, i tutaj przechodząc do konkluzji, bardzo dziękujemy, bo faktycznie śpiew, muzyka, jest to przestrzeń niesamowita do zagospodarowania, jeśli chodzi o nową ewangelizację. I słyszymy, że w Lymanowej jest to czynione. Chociażby koncerty, które tutaj się dokonują, prawda?
Tak, dwa koncerty były transmitowane też przez Radio Maryja i Telewizję Trwam. Inne koncerty ewangelizacyjne organizowaliśmy tutaj w naszej świątyni. Jest przepiękna akustyka, na to też trzeba zwrócić uwagę, bo nie wszystkie nowoczesne kościoły mają tak wspaniałą akustykę. Przy naszej parafii, przy naszym sanktuarium działa dziewczęca schola muzyczna, która animuje w każdą niedzielę mszę świętą dla dzieci o godzinie 10:30. Ponadto możemy się poszczycić chórem chłopięcym, chórem męskim, chórem mieszanym, kantiką jubileum. Mamy też zespół muzyczny i parafialną orkiestrę dętą. Te chóry i ta orkiestra dzisiaj uczestniczyła w mszy świętej. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich chórzystów, muzyków i przede wszystkim pana organisty, który prowadzi chór mieszany Canticum Jubileum i orkiestrę parafialną oraz pani dyrygentek, które prowadzą chór chłopięcy i chór męski, bo to przede wszystkim ich zasługa, ich zaangażowanie, ich pasja, to bez tego by nie było. To są chóry amatorskie, które pracują kilka razy w tygodniu, oprócz nauki, oprócz pracy zawodowej, osoby te przychodzą na próby. Dziękuję w tym miejscu też rodzinom, rodzicom, zwłaszcza dzieci, którzy tutaj przyjeżdżają i przywożą te dzieci. To jest rzeczywiście dla nas w tej chwili duma i radość, ale też praca. I to jest też przyczyna do nowej ewangelizacji, bo właśnie poprzez śpiew wiemy, że kto śpiewa dwa razy się modli. Ewangelizujemy i cieszę się, że te osoby, które nas oglądały czy słuchały, dostrzegły to piękno, bo rzeczywiście chóry w parafii to jest ogromne ubogacenie. Jeszcze raz za to wszystko serdecznie wszystkim dziękuję.
Ja chcę jeszcze tutaj dodać, że jeśli chodzi o chór chłopięcy, nie wiem jak to wygląda w pozostałych, ale na pewno w tym chłopięcym cały czas jest równolegle prowadzona formacja. Byłem przez 4 lata opiekunem tego chóru chłopięcego i no, czułem się takim duchowym towarzyszem tych młodych chłopaków, ale co roku w czasie wakacji na 2 tygodnie wyjeżdżaliśmy na obóz chóralny, na poważną pracę, gdzie duże dokonywały się postępy w poznawaniu nowych utworów, ale równolegle były rekolekcje prowadzone. Więc to też był taki mocny akcent formacyjny, który się dokonywał i dokonuje, jak wiem, do dzisiaj. I także z tych chłopców, później młodzieńców, rodziły się powołania do kapłaństwa, więc z tego, co wiem, to jest to już dosyć spora gromada powołanych kapłanów.
13 minut, 14 minut po godzinie 23. Odbierzmy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Barbara Stachnowa. Dziękuję za tą wspaniałą uroczystość, za te wspaniałe chwile, jakie mogę teraz przeżywać. Ja chciałam podzielić się tym doświadczeniem, jakie przez lata wynosiłam z Lymanowej, jeżdżąc synem niepełnosprawnym na wspaniałe spotkania niepełnosprawnych w Lymanowej. To były chwile dla nich olbrzymiej radości, olbrzymich przyjaźni, olbrzymich przeżyć w ogóle zarówno duchowych, jak i towarzyskich. Limanowa była otwartą parafią dla ludzi niepełnosprawnych. Dziesiątki autokarów z warsztatami terapii zajęciowej, z dziećmi, z młodzieżą przyjeżdżały do Limanowej. Kościół był wypełniony ludźmi niepełnosprawnymi, ale ludźmi oddanymi Panu Bogu i Najświętszej Marii Pannie. Ja pamiętam te chwile, kiedy łzy z ich oczu niemal zasłaniały twarze tych ludzi, ale wszyscy byli uradowani, byli jak z olbrzymim przeżyciem. Ja myślę, że ksiądz biskup, który również miał wyczulenie w pewnym okresie na pewno na osoby niepełnosprawne, pamięta również te chwile limanowskie, kiedy właśnie tak Limanowa była otwarta. No, niestety syn 2 lata temu zmarł. Ja już nie jestem zorientowana, czy nadal takie chwile istnieją. W każdym razie dziękuję wszystkim, którzy przyczyniali się do uświetlenia tych chwil dla tych osób, które przyjeżdżały tam i czekały nieraz rok czy dwa, bo nieraz było co 2 lata, na to spotkanie wspólne w Limanowie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczyniali się do tego kultu Matki Bożej i angażowania niepełnosprawnych właśnie w te chwile. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo.
Również dziękujemy Pani Barbaro. A jak syn miał na imię?
Syn już nie żyje 2 lata, Paweł.
Paweł, to w jego intencji wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.
A światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieku.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. A dla Pani życzymy, i o to też będziemy się modlić, chociażby podczas dzisiejszej komplety, o pokój w sercu. Bardzo serdecznie Pani Barbaro pozdrawiamy. Dziękujemy również za podjęcie tego wątku w temacie nowej ewangelizacji i osoby niepełnosprawne, które przybywają na tę szczególną Golgotę do Matki Bożej Bolesnej w Limanowej.
Oczywiście te spotkania dla niepełnosprawnych są w dalszym ciągu podtrzymywane. Mieliśmy pewne trudności w ostatnich latach ze względu na pandemię, ale już pomału wracamy. Co 2 lata organizowane jest forum niepełnosprawnych, o którym Pani wspominała, i rzeczywiście przyjeżdżają osoby z całej diecezji. Są też organizowane oazy dla osób niepełnosprawnych tutaj w okolicy Limanowej. No i też comiesięczne spotkania dla niepełnosprawnych ruchowo i też umysłowo. Jest ksiądz Rafał Słomba, który jest oddelegowany przez księdza biskupa jako duszpasterz osób niepełnosprawnych. On jest też opiekunem Stowarzyszenia Cyrenejczyk, które jest w dalszym ciągu tutaj przy naszym sanktuarium. Ono ma status diecezjalny, także tutaj przy sanktuarium Matki Bożej Bolesnej jest takie centrum dla osób niepełnosprawnych. Mamy też oczywiście duszpasterstwo chorych, którzy tutaj u Matki Bożej zawsze znajdują pocieszenie i wsparcie.
Bóg zapłać. Bardzo serdecznie pozdrawiamy w tym miejscu wszystkich chorych, cierpiących, osoby niepełnosprawne i wszystkich, którzy się opiekują chorymi, cierpiącymi, całą służbę zdrowia, wszelkich Bożych łask. Niech się święty Łukasz oręduje i za wami się wstawia. Halo, prosimy bardzo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Teraz i zawsze.
Anna z Pisarzowej. Limanowa to taka nasza siostrzana parafia, można powiedzieć, bo to jest bardzo blisko. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Dawida, księdza biskupa Artura, który tak niedawno u nas gościł tutaj i zostawił tyle pięknych wspomnień, takich serdecznych, ojcowskich, jak również pozostałych gości, księdza prałata Wiesława, który bardzo nam jakoś tak serdecznie nas ciągle przyjmuje bo będąc tutaj w Limanowej na zakupach nawet nie sposób po prostu ominąć świątynię i nie wejść, nie pomodlić się. A moje wspomnienia są takie, że i tak sobie myślę, że Matka Boża jakoś wpisuje się i ciągle dba o tą ewangelizację nową w dzisiejszych czasach. Ponieważ przed laty, kiedy tam uczęszczałam do liceum, ksiądz prałat Józef Poręba dawał nam w ostatnim roku maturalnym, maturalnej klasy obrazki z Matką Bożą Bolesną i podpisem oto Matka Twoja. Oto Matka Twoja. Każdy z tych kolegów, koleżanek dostawał taki obrazek i tak jakoś towarzyszył nam ten obrazek przez lata. Potem były i pielgrzymki do różnych sanktuariów, piesze pielgrzymki tarnowskie. Także Matka Boża myślę, że dba o tą ewangelizację. I właśnie chciałam wspomnieć też również, że bo tu pan profesor opowiadał o historii, o pięknie tej świątyni i jeżeli zapomnę, to bardzo proszę, żeby jeszcze opowiedział o tym wizerunku na ścianie frontowej na zewnątrz kościoła tej bazyliki, bo tam u góry pod krzyżem, o ile dobrze kojarzę i pamiętam, są jakieś akcenty historyczne bądź, nie wiem, jakieś akcenty z budową tego kościoła. Jakoś mi się tak to kojarzy, że kiedyś to słyszałam. I panią Lachcik oczywiście pozdrawiam też serdecznie, bo tak sobie będąc w tej świątyni myślałam, czy jest kilka osób, czy ileś osób, które prowadzą te wszystkie dzieła tam. A to właśnie się okazuje, że to pani Lachcik, która to wszystko jakoś monitoruje i organizuje. Bardzo serdecznie również dziękujemy pewnie w imieniu wielu tutaj okolicznych parafian księdzu prałatowi Wiesławowi, który sama doświadczyłam wchodząc do kościoła, nawet właśnie w trakcie robienia zakupów, kończy się msza święta o godzinie 8 rano i liturgia godzin i na zakończenie zawsze ksiądz prałat nas tak serdecznie żegna, życząc pięknego, dobrego dnia błogosławieństwa Bożego. Tak się czuję właśnie, że jest się u matki, w domu u matki, jak może czasami i w Częstochowie, kiedy się bywało. Także myślę, że ta ewangelizacja, o tą ewangelizację Matka Boża dba od lat. I bardzo, bardzo właśnie mile wspominamy i kojarzę i nieraz z koleżankami wspominamy te obrazki, które nam ksiądz dawał. Oto Matka Twoja. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Dziękujemy Pani Anno również. Tak, nie ma jak u mamy, nie ma jak u mamy i to myślę, że jest jakże piękna puenta także naszego dzisiejszego spotkania, które pomału dobiega końca i zaraz tu pan profesor tutaj się puka i upomina, że tak, oczy panie profesorze i już naszego spotkania właśnie w tym temacie ewangelizacji i tego, co my możemy uczynić. Pani tutaj wspomniała o tym takim przyjęciu, takim zaopiekowaniu, takim też poczuciu, nie tyle nawet obowiązku, co potrzeby wstąpienia w prozie dnia codziennego podczas tych zakupów, podczas tych codziennych spraw, wstąpić, zatrzymać się w świątyni, aby się zorientować w tej prozie naszego życia, gdzie my biegniemy. To jest bardzo piękny motyw, który pani podjęła. Bardzo dziękuję pani Anno za to. Panie profesorze, prosimy.
Dziękuję za pytanie, pani Anno. Odniosę się do tego pierwszego. Oprócz przedstawień Chrystusa w szczycie Kościoła i w tym panonie Matki Boskiej jest właśnie odniesienie się do historii. Jest owal, a w tym owalu przedstawiony orzeł w koronie unoszący się nad orłem, a poniżej daty 1891 3 maja. I to jak zapisane. Trzeba na to zwrócić uwagę. Inaczej niż dzisiaj piszemy. Trzeci rzymskie i piąty arabskie. Proszę Państwa, Panie Aniu, jeżeli mogę tak powiedzieć, jest to nawiązanie do historii. Kościół jest pomnikiem Konstytucji 3 maja. Został wystawiony w setną rocznicę tej Konstytucji. I to, o czym teraz mówiłem, jest to odniesienie właśnie, że Kościół jest wotum dziękczynnym I jest to kościół również opatrzności. Jeżeli wchodzimy do świątyni, na której jest na portalu napis pójdźcie do mnie wszyscy, mamy oko opatrzności. Oko opatrzności to jest kościół opatrzności Bożej. Czuwa to oko opatrzności. I o te obrazka, o których pani Ania mówiła, o to matka twoja, oczywiście pod krzyżem Jezusowym stała matka i święty Jan. I my zostaliśmy oddani jako synowie, jako córki. I ten napis, oto matka twoja. I ta matka zaprasza nas, pójdźcie do mnie wszyscy. Pójdźcie do mnie wszyscy. I jeszcze odniosę się do tego, że to był czas jeszcze zaborów, a to wszystko jest napisane a więc w języku polskim, a wówczas obowiązywała łacina. W Bazylice Limanowskiej wszystkie nazwy są po polsku, tylko dwa. Akty, bym powiedział, są po łacinie. To jest akt erekcyjny pod wieżą, prawda? Wypisany na marmurowej tutaj płycie i podpis pod obrazy Matki Boskiej Królowej Polski w szczycie kościoła. Wszystkie są po polsku, a więc na wskroś polskie akcenty. I chciałem jeszcze, pani Ania wspomniała o pięknej tradycji. Być może, że gdzieś indziej w Polsce też taka tradycja jest. Ale tu w Limanowej jest taka tradycja, że po udanych zakupach wchodzi się do bazyliki i rodzice, jeżeli się wracało z zakupów, pytali, a w bazylice byłeś? Byłem, no to dobrze. Pomodliłeś się? Pomodliłem się. I pani Ania właśnie mówi o tej pięknej tradycji. To jest też ewangelizacja.
Panie profesorze, a jeśli zakupy były nieudane?
To jak poszedł się pomodlił, to lepiej to przeżywał.
Dzięki Bogu. Kończąc czas naszego spotkania, jeszcze jedna taka myśl związana z tematem naszego spotkania, z nową ewangelizacją w przestrzeni parafii, w przestrzeni diecezji. O tym dzisiaj chcieliśmy mówić i ujęliśmy pewnie wiele spośród tych aspektów. Mianowicie, księże biskupie, apostołowie poszli ewangelizować po wylaniu Ducha Świętego. Dopiero po tym momencie nabrali tej odwagi, tych potrzebnych darów. Patrząc na również historię naszej ojczyzny, takim szczególnym momentem było również swoiste wylanie Ducha Świętego po tych słowach Ojca Świętego: niech wstąpi Duch Twój, obnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I pytanie, bo mówimy o poszczególnych grupach, czy to wszystko będzie spełniać, będzie się wpisywać w to dzieło nowej ewangelizacji, czy przed tym jednak nie potrzeba właśnie takiego swoistego wylania Ducha Świętego w przestrzeni parafii, w przestrzeni diecezji i ewentualnie jeśli tak, to w jaki sposób do tego doprowadzić?
Maria pokazuje przez swoją postawę, że tak rzeczywiście jest. Ona otrzymuje Ducha. Duch Święty stąpi na ciebie, moc Najwyższego osłoni cię i to święte, które się narodzi, jest właśnie z Ducha Świętego i ona jest uruchomiona i idzie. Ale potem ją widzimy, że jest też w Wieczerniku i przyjmuje Ducha Świętego razem z apostołami. Więc to nie może być jednorazowe wydarzenie, tylko ciągle się powtarzające, którego bardzo potrzebujemy. Patrzymy w Dziejach Apostolskich, Kościół jest w pewnym momencie w trudnej sytuacji, jest prześladowany, zamknięty, upokarzany. I przychodzi na modlitwę i nie narzeka, nie mówi Bogu, że zniszczy naszych wrogów, tylko modlą się, żebyśmy z odwagą i mocą głosili Twoje słowo, a Ty wyciągaj swoją rękę i potwierdzaj to słowo znakami i cudami. Więc myślę, że Kościół modlący się, Kościół zgromadzony pod krzyżem po to, żeby patrzeć na Jezusa i widzieć, jak z tego krzyża On daje Ducha. Więc myślę, że to, co przeżywamy, tego różnego rodzaju trudności, to zamknięcie w Wieczerniku, w kościele, troszkę jesteśmy tacy właśnie jakby odseparowani, wycofani. Myślę, że trzeba zamienić takie oczekiwanie na zesłanie Ducha Świętego. Nie otrzymaliśmy ducha bojaźni, jak mówi Słowo Boże, ale ducha mocy, mądrości i trzeźwego myślenia. I tego bardzo potrzebujemy, żebyśmy się właśnie nie zamknęli w strachu, w lęku, jak apostołowie, ale oczekiwali, Duchu Święty przyjdź i spraw, żebyśmy mogli wyjść, bo Kościół jest po to. Nie jest po to, żeby być zamkniętym ze strachu, ale tylko Duch Święty uruchamia. Gdyby nie Duch Święty, apostołowie by siedzieli w Wieczerniku do dzisiaj, a Duch Święty ich uruchomił, pomimo tego, że się bali wszystkiego, samych siebie i tego, co na zewnątrz. Więc myślę, że takie oczekiwanie pod krzyżem jest bardzo ważne, bo tam się dokonuje dziełu zbawienia, ale potem Jezus tchnie swego ducha i nas uruchamia, a Maria jest obecna. To jest wasza matka. Oto matka twoja. To jest takie piękne pokazanie, że ona jest taką gwiazdą nowej ewangelizacji, pierwszą ewangelizatorką, od której mamy się uczyć.
Bóg zapłać. Zatem niech przykładem będzie nam również Ojciec Święty Jan Paweł II, który od najmłodszych lat sięgnął po tę modlitwę do Ducha Świętego, modląc się o potrzebne dary. Niech również i ta modlitwa będzie naszą modlitwą. Prośmy o te dary Ducha Świętego w naszym życiu, abyśmy i my byli tymi, którzy spod krzyża, będąc świadkami tej rzeczywistości, pójdziemy umocnieni Duchem Świętym tam, gdzie nas Pan Bóg posyła, aby ewangelizować pierw siebie, a później tych, których napotkamy na drodze naszego życia. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, rozmowy niedokończone, za tą pierwszą część wokół ołtarza pańskiego z prowadzoną Eucharystię właśnie tutaj w Limanowej, w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej. Chcemy zwieńczyć ten czas taką klamrą, którą niech będzie wspólna modlitwa kompletą, do której bardzo serdecznie zapraszam już za chwilę na naszej antenie. Rozpoczniemy tą wspólną modlitwę. Przygotujmy się, bardzo proszę, abyśmy sobie również przygotowali potrzebne do tego materiały, brewiarze, czy to w formie papierowej, czy to w formie elektronicznej, abyśmy mogli wspólnie ten dzisiejszy dzień, który pomału już się zamyka, wspólnie zakończyć właśnie tą modlitwą, dziękując za wszelkie dobro, a jednocześnie prosząc o to wylanie ducha w naszych rodzinach, w naszych sercach, w naszej ojczyźnie, w całym Kościele. Zakończmy nasze spotkanie, naszą audycję, dzisiejsze rozmowy, ale jednocześnie ten dzień, 4 października, wspólną modlitwą kompletą, o pochodzenie której bardzo serdecznie prosimy księdza biskupa Artura Ważnego.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Zróbmy sobie teraz rachunek sumienia. Się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
wszystkie nasze dzienne sprawy.
Przyjmij litośnie Boże prawy, a gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali. Twoje oczy obrócone, dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka. Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy. A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie,
bo biedny jestem i ubogi. Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali, i z raja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na siebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Czytanie z pierwszego listu do Tesaloniczan. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
Według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Pan z wami.
I z duchem Twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, gnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Tą modlitwą kończymy czas spotkania Rodziny Radia Maryja w Limanowej. Ksiądz proboszcz mówił, że tak, 8 razy, ale już myśli nad kolejnym spotkaniem, tak, księże proboszczu? Bardzo nam to bardzo miło z tego powodu. Cieszymy się u Matki Bożej Bolesnej, jakże miło być. Moi drodzy, też słowo pozdrowienia. Może rozpocznijmy od pani Janiny. Pani Janina Lachcik, założycielka kół koronkowych, nieustającego różańca, inicjatorka Jerycha różańcowego w tutejszej parafii. Kogo, pani Janino, pozdrawiamy?
Pozdrawiam wszystkich parafian, moją rodzinę, a szczególnie osoby, które przychodzą adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, i zachęcam, żeby cała parafia podjęła tą adorację, jak również modlitwę 15 za naszą ojczyznę, za naszą parafię.
Bóg zapłać. Pan profesor Józef Szymon Wroński, historyk sztuki, germanista, tłumacz, autor pozycji naukowych dotyczących m.in. tutejszej bazyliki.
Nie będę wyjątkowy i chciałbym pozdrowić wszystkich studentów, którzy zaczynają rok, a właściwie zaczęli rok akademicki. Chciałbym również pozdrowić wszystkich, którzy słuchają nas, Radio Maryja i Telewizję Trwam, i oczywiście byli razem z nami. Bóg i swoją rodzinę.
Bóg zapłać. Ksiądz prałat Wiesław Piotrowski, proboszcz parafii Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.
Pozdrawiam wszystkich moich parafian, wszystkich tych, którzy się angażują w różne ruchy, chóry, działalność Caritas, pomagają tutaj przy sanktuarium, pracują przy sanktuarium na co dzień. Mamy kilkanaście osób zatrudnionych, którzy na co dzień też działają przy naszym sanktuarium. Pozdrawiam siostry zakonne, wszystkich pielgrzymów, tych, którzy już byli w Limanowej, tych, którzy przybędą, tak jak kiedyś Jan Paweł II, który tutaj się zatrzymał, o czym słyszeliśmy przed chwilą w tej pieśni napisanej specjalnie dla naszego sanktuarium. I pozdrawiam również moich rodziców, którzy są w Bochni i nas na pewno słuchają, i serdecznie pozdrawiam całą moją rodzinę, wszystkich kapłanów, moich kolegów kursowych, księży, którzy nas słuchali, którzy w międzyczasie też przysyłali już SMS-y, że nas słuchają, także księża biskupi, między innymi z Poznania, więc wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję Ojcu za to, że prowadził tak pięknie te rozmowy. Dziękuję Ojcu Tadeuszowi za to, że mogliśmy się tutaj w Limanowej spotkać podczas tej Eucharystii, teraz rozmów niedokończonych. Dziękuję wszystkim pracownikom Radia Maryja, Telewizji Trwam, wszystkim kamerzystom, dźwiękowcom, wszystkim, którzy tutaj prowadzili te transmisje. Oczywiście zapraszam wszystkich do Limanowej, również Radio Maryja i Telewizję Trwam.
Bóg zapłać, Bóg zapłać. O pozdrowienie poprosimy księdza biskupa Artura Ważnego.
Przede wszystkim najpierw chcę pozdrowić tutejszego rodaka, naszego biskupa Andrzeja, biskupa Tarnowskiego, i moich współdomowników, księdza biskupa Władysława Seniora, biskupa Stanisława Leszka, arcybiskupa Henryka i biskupa Wiesława. To jest nasze grono biskupów pomocniczych i emerytów. To po pierwsze. Po drugie, wszystkich diecezjan, ale nie obrażą się, jeśli w sposób szczególny pozdrowię właśnie tutaj Limanowszczyznę, cały dekanat limanowski, bo skończyłem wczoraj właśnie wizytować parafią Mordarka, która wtedy, jak tutaj byłem wikariuszem, stanowiła część parafii Limanowa, a teraz cieszy się swoją nową parafią i nowym kościołem, który będzie konsekrowany w niedzielę. Bardzo serdecznie ich pozdrawiam. No i głównie moich uczniów, tych z dawnych lat, których tutaj spotkałem, którzy się do mnie przyznają i tych, którzy się nie przyznają. Wszystkich nauczycieli, z którymi współpracowałem, rodziców. Limanowa jest moją pierwszą miłością i serdecznie ich za to pozdrawiam i za to, że mnie kształtowali, formowali jako kapłana.
To ksiądz biskup Artur Ważny, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. Także podziękowanie dla poszczególnych kół biur Radia Maryja, które dzisiaj przybyły tutaj z różnych stron, aby uczestniczyć w naszej wspólnej modlitwie. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za wasz trud pielgrzymi, który ofiarujecie, jak mówicie, w intencji Radia Maryja, w intencji też i miejsca, do którego pielgrzymujecie. Za to wam bardzo, bardzo serdecznie, drodzy, dziękujemy. Także podziękujemy dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że ta transmisja mogła być zrealizowana. Dla kamerzystów, dla całej obsługi tutaj telewizji Trwam, Radia Maryja do tej pory jest wraz z nami pan Krzysztof, pan Paweł. Bardzo serdecznie dziękujemy za również tą stronę jakże ważną naszego spotkania. Bardzo serdecznie dziękujemy także wszystkim radiosłuchaczom za współtworzenie naszego spotkania. Jakże, tutaj ksiądz biskup podkreślił to, jakże wiele, drodzy, wnosiliście różnych spojrzeń, jakże ważnych, cennych spojrzeń na ten temat i na to miejsce. Za to wam, drodzy, bardzo serdecznie dziękujemy. Z Limanowej, Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej, bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze.